Chciałbym, abyśmy powstali i pomodlili się, rozpoczynając ten dzień, także ten kolejny cykl wykładów, powierzyli to wszystko prowadzeniu Ducha Świętego, jedynemu, mądremu, wszechmogącemu Bogu, aby On nas w tym prowadził, aby nas ostrzegał, bo przecież po to się tu zgromadzamy, aby te ostrzeżenia, aby nie dotykać się tych rzeczy ze sfery okultyzmu, przed czym Pan Bóg wielokrotnie przestrzegał swój naród i dzisiaj przez Ducha Świętego też będzie chciał nas przestrzec. Powierzmy to wszystko Panu Bogu w modlitwie, całe to dzisiejsze spotkanie, całą tą dzisiejszą społeczność. Ojcze, dziękuję Ci, że mogliśmy się zgromadzić przed Twoim obliczem w imieniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty przyniosłeś światłość na ziemię w swojej osobie, że to objawiłeś nam Ojca, Jego miłość do ludzi, Jego dobroć, abyśmy, Panie, zawsze chodzili w światłości Twojego Słowa, Panie, abyśmy nie dotykali się tych rzeczy, które są w sferze zakazanej przez Ciebie, zakazanej przez Twoje Słowo, a to wszystko jest, Ojcze, dla naszego dobra, abyśmy mogli wieść życie, Panie, spokojne, życie błogosławione przez Ciebie, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie, że Ty dzisiaj też pouczasz, wskazujesz drogę, którą mamy iść, Panie, że przestrzegasz przez Twoje Słowo. Ojcze, dziękuję Ci za to i proszę Cię o prowadzenie Twojego Ducha Świętego, a także o Twój Boży pokój do wszystkich serc tu zgromadzonych, Panie, aby nic nam w tym wszystkim nie przeszkadzało. Bo Ojcze, wiemy, że przeciwnik dusz ludzkich będzie chciał się sprzeciwić, będzie chciał zaciemnić, Panie, rozmyć Twoją prawdę, Panie. Ale Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, Panie Jezu. Tobie zaufaliśmy, na Tobie polegamy i wszelkie okoliczności życia wierzymy, że zależą, Ojcze, wyłącznie od Ciebie i tylko od Ciebie. Daj nam mądre serce, abyśmy pielgrzymowali za Tobą, Panie, w pokorze, w mądrości, w miłości, Panie. W coraz bliższym poznaniu Ciebie i głębokości Twojego Słowa, Ojcze, abyśmy całkowicie w zaufaniu polegali na Tobie, chociaż wielokrotnie nie rozumiemy, dlaczego dzieją się pewne rzeczy w naszym życiu. Ojcze, dziękuję Ci i proszę Cię o prowadzenie Ducha Świętego tej społeczności. Amen. Proszę, kochani, usiądźcie. Dzisiaj troszeczkę tak nie po kolei będę usługiwał, bo założyłem sobie na początku jakiś taki cykl, harmonogram, żeby to wszystko było jakoś takie, wiecie, spójne i tematyczne, ale powiem tak, że potrzeba chwili wymusiła na mnie, że pewne tematy podejmę już dzisiaj, nie w jakimś tam chronologicznym porządku, dlatego że gdybym do nich doszedł, to pewnie byłaby to już musztarda po obiedzie. Są rzeczy, które są aktualne dzisiaj, teraz, w tej chwili, aktualne i modne, kochani. Modne wśród różnych kręgów, wśród ludzi tego świata, wśród celebrytów, a te wzorce niestety powielają przede wszystkim ludzie młodzi i zdarza się także, że ludzie w Kościele. Dlatego jako ostrzeżenie chciałbym dzisiaj zacząć od, no właśnie. Kochani, to taki na początek zdjęcie, które zrobiłem osobiście w okolicach zresztą Sławy nie tak dawno. Ludzie szukają w różny sposób szczęścia i chcą sobie to szczęście zapewnić. Tutaj, jak widzicie, na tym rancho wśród lasów okolic Tarnowa Jeziornego na bramie wjazdowej ponawieszanych jest trochę podków, tak? Gdyby je policzyć, to pewnie by się uzbierało około 20 z dwóch stron. Ludzie wierzą, że podkowa zawieszona na bramie do ich domostwa, do ich domów, w miejscu ich zamieszkania przyniesie im szczęście. No ten człowiek powinien być wyjątkowo szczęśliwy, jego rodzina, prawda? Bo tych podków tam wisi około 20. Ale wiecie, paradoks polega na tym, że zamiast przynieść to szczęście, to naprędzej przyniesie nieszczęście. Właśnie przez tego typu wierzenia Ludzie otwierają się na działanie duchów zwodniczych. I kochani, niestety nie mając tej świadomości, traktują to sobie w taki sposób mniej czy bardziej poważny. Niemniej jednak jest to otwarcie na sferę ciemności, na sferę demoniczną. A co mówi Słowo Boże na temat szczęścia? Szczęściem moim jest być blisko Boga, prawda? Nasze szczęście jest blisko Boga, nasze szczęście jest w Bogu. On jest naszym szczęściem, On jest naszym powodzeniem. Niezachwiana relacja z naszym Ojcem, z naszym Panem Jezusem Chrystusem. A tą relację może zachwiać przede wszystkim grzech. I właśnie wchodzenie w tego typu sfery. O czym dzisiaj chcę mówić? Rzecz bardzo, kochani, modna wśród celebrytów właśnie w tym czasie. Możecie spotkać się z taką zawieszoną czerwoną nitką na przegubie ręki, bądź na ręce prawej, bądź na ręce lewej. To ma swoje znaczenie, o czym będę mówił. Oczywiście, jak to w życiu, wszelkie mody lansowane przez celebrytów, przez wielkich tego świata, przez aktorów, przez prezenterów, przez producentów i kochani, są powielane i to przede wszystkim powielane przez młodzież, przez nastolatki. Bracia i siostry, o co w tym wszystkim chodzi? Czerwona niteczka na przegubie ręki. Co ona oznacza? Otóż może nic nie oznaczać, po pierwsze, bo to musimy sobie szczerze powiedzieć. Ktoś sobie powiesi czerwoną nitkę na przegubie ręki, natomiast generalnie ludzie przywiązują do tego dużą wagę jako do amuletu. I możecie się już spotkać z tym, że w okresie, kiedy przychodzi na świat w rodzinie dziecko, przychodzi noworodek, troskliwe mamusie zaczynają wieszać na wózkach dziecięcych, wychodząc na spacer, różnego rodzaju kolorowe kokardki, koraliki, wstążki. Przywiązują je do wózków dziecięcych i ma to rzekomo chronić noworodka przed tak zwanym złym okiem, przed tak zwanym urokiem, tak? Spotkaliście się z tym? Spotkaliście się z tym, prawda? No powiem, że to jest bardzo częsta praktyka, powiedzmy sobie wprost, praktyka okultystyczna, bo tak ją trzeba po imieniu nazwać. I paradoks, kochani, polega na tym, że na pewno ta czerwona kokardka nie przyniesie zabezpieczenia temu dziecku, temu noworodkowi. Kokardka przywiązana do wózka, do poręczy wózka, ale wręcz przeciwnie. Otworzy furtkę, otworzy bramę na działanie złych duchów. No wynika to oczywiście z niewiedzy. Niewiedza niestety czasem może bardzo drogo kosztować. Kochani, wśród ezoteryków, bo też próbowałem na ten temat spojrzeć od tej strony, od ich strony. Jak oni to widzą, to wszelkiego rodzaju, tego rodzaju amulety, kokardki, wstążki, czy też na przykład nitka na przegubie ręki są bardzo skutecznym i silnym amuletem ochronnym. Nie jest to moja opinia jako człowieka wierzącego, ale jest to ich opinia. Ezoteryków, czyli mówiąc naszym językiem okultystów, ludzi parających się magią, chroniących na wszystkich poziomach energetycznych przed zazdrością, złorzeczeniem, przekleństwem, klątwami, magicznymi rytuałami oraz mobbingiem, prawda? Czyli no myślę, że temat bardzo modny w tym okresie, szczególnie młodzi ludzie próbują się jakoś bronić przed stresem w pracy, przed mobbingiem od strony przełożonych. Muszę wam powiedzieć, że w mojej pracy również ta moda już wchodzi. Przychodzą nowe osoby i to chodzi przede wszystkim o kobiety, o dziewczyny. I jako zabezpieczenie na swoim przegubie lewej ręki mają już zawiązane czerwone nitki. Szukam okazji do rozmowy z tą osobą. Jeszcze jej nie znalazłem, ale znajdę na pewno, żeby z nią delikatnie porozmawiać, naświetlić jej temat, bo taka osoba jest dość otwarta. Młoda dziewczyna po szkole, A atmosfera w pracy bywa różna, kochani. Bardzo często stresowa, jak sami wiecie, że jest po prostu ciężko i ludzie nie wytrzymują tej presji. Tych tak dokładanych ciągle obowiązków w jakiś sposób próbują się bronić. I między innymi uważają, że ta czerwona nitka będzie dla nich zabezpieczeniem. Zwróćcie uwagę, na tej nitce są pozawiązywane supełki. Każdy supełek ma coś oznaczać. A mianowicie chodzi o to, że aby tą nitkę zawiązała wam osoba bardzo przyjazna w stosunku do tej osoby, która chce ją nosić jako amulet. Osoba jest życzliwa, osoba bliska, osoba przyjazna i każdy supełek jest zawiązany w jakimś celu. Na przykład, jeśli pomyśli się konkretną intencję, na przykład o ochronę na miłość, jeden supełek na pomyślnie zdany egzamin, drugi supełek na pieniądze, kolejny na zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Ma być to amulet zabezpieczający, kochani, powodzenie praktycznie w każdej dziedzinie życia. Skąd się to w ogóle wywodzi? Ta czerwona nitka, skąd to się wzięło? Otóż, kochani, jest takie wierzenie wychodzące z nurtu, który gdzieś tam miał swoje korzenie w żydostwie, mianowicie, który nazywa się kabałą. Jest to taki nurt filozoficzno-religijny, w którym wierzy się między innymi w reinkarnację, mimo iż wywodzi się z Izraela, jest całkowicie sprzeczny z chrześcijaństwem. Wierzy się mianowicie, że czerwona nić owinięta 7 razy wokół grobu pramatki Izraela, za jaką jest uważana Rachel. 7 razy owinięta wokół grobu Racheli, pramatki Izraela, która wykazywała szczególną troskę o swoje dzieci. Gdy tą nić potnie się na kawałki, przywiąże na rękę, ona nabiera tej magicznej mocy ochronnej. Oczywiście nie każda czerwona nitka pochodzi z Izraela, dlatego też często bywa tak, że w zamian stosuje się zwyczajną nitkę czerwoną, ale musi ona być z materiałów naturalnych, aby była amuletem. Czyli musi to być albo wełna, bawełna, albo inne surowce, ale naturalne, bo inaczej nie będą spełniały tej roli. Tnie się na takie drobne kawałki, wiąże supełki w zależności od intencji i osoba, tak jak powiedziałem, zaprzyjaźniona z tą osobą, której się to na rękę nakłada, życzliwa jej przywiązuje. Niektórzy udają się wręcz do ezoteryków, do magów, aby tą nitkę im zawiązały i kochani, ma to strzec przed złem. Skutek, jak powiedziałem, jest dokładnie odwrotny. Bo jak twierdzą ezoterycy, jest to bardzo silny amulet. Wydaje się niepozorna rzecz, kawałek nitki, prawda? A jednak oddziaływanie duchowe sił ciemności jest ogromne. Być może z czasem będzie nawet złudzenie, że wszystko jest dobrze, że w życiu się układa, ale po pewnym czasie na pewno diabeł się odezwie. Nie ma nic za darmo, ponieważ w ten sposób można się dostać pod działanie sił ciemności. Kochani, to jest jedna rzecz, która dotyczy dzisiejszej mody. Ta moda jest lansowana przez wielkich tego świata, przez gwiazdy, przez między innymi Madonnę. Ona jest zwolenniczką kabały. Zresztą w Stanach Zjednoczonych jest centrum kabały, gdzie skupiają się przede wszystkim ludzie bardzo znani z tego świata. Ludzie, którzy są piosenkarzami, producentami filmowymi, projektantami mody. Sama śmietanka tego świata, kochani, para się kabałą. Natomiast w Polsce z takich znanych osób jest to między innymi Maryla Rodowicz, która propaguje czerwoną nitkę na lewej ręce, na brzegu Bielej Berenki jako ochronę przed złymi duchami. Jest to między innymi Kaja, jest to Kasia Kowalska i kochani. Oczywiście młodzież te rzeczy powiela, prawda? Często nie mając świadomości, traktując to po prostu jako modę, ponieważ noszą to celebryci, więc ja również będę nosić, prawda? Stoją za tym siły ciemności, stoją za tym złe duchy, także w konsekwencji jest to otwarcie na działanie złych duchów. Czerwona nitka to też nic nowego, bo o czerwonej nitce pisał między innymi Henryk Sienkiewicz w Potopie, mówiąc: diabeł tu nie pomoże, nie tylko czerwona nitka. Takiego użył stwierdzenia. A więc rzecz znana od dawna i rzecz powielana. Kochani, przejrzałem troszeczkę też różnego rodzaju wpisów w internecie i między innymi chciałbym tu przytoczyć kilka wypowiedzi. Jeśli chcesz naładowaną energią prastarej matki, to kupujesz czerwoną nić z Izraela lub, jak mówisz, zwykła nitka plus odpowiedni rytuał, a więc odpowiednie zawiązanie. Niektórzy podają przy zapalonych świecach przed odpowiednią osobę. Ja jednak jestem tu i wyznaję wartości takie, jakie wyznaję, i kieruję się przy tym intuicją. A moja intuicja podpowiada mi za każdym razem inne słowa pieśni, gdy na czyimś ręku zakładam wstążkę. To mówi kobieta, która jest, no mówiąc w naszym języku, czarownicą. Gdy na czyimś ręku zakładam wstążkę, nić, wszystko zawarte jest w intencji. Można to potraktować jako swoistego rodzaju rytuał. A więc jest to rytuał jakby inicjacji, otwarcia się na działanie sił, niestety ciemności. Choć ludzie w naiwności swojej wierzą, że sił, które będą ich zabezpieczać właśnie przed siłami ciemności. Najważniejsza rzecz, cytuję dalej, to trzymać się i wciąż szukać twórczych dróg, szukać samotności, szukać czasu na bycie i działanie, szukać sensu istnienia, trzeba trwać, bo dzika natura daje obietnicę, że po zimie zawsze nadchodzi wiosna. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem, moglibyśmy dodać, kochani, jedyną drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nikt nie zbliży się do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jedyną odpowiedzią, jedynym zabezpieczeniem, jedynym ratunkiem, jedyną drogą jest Jezus Chrystus. Nie ma innych dróg, a Biblia wręcz przestrzega przed dotykaniem, przed wchodzeniem na inne drogi, które odprowadzają niestety od Boga. Wspomnę jeszcze o kabale, o której tutaj zacząłem mówić. To z Izraela, z judaizmu wywodzi się najwyższa forma kabały, wiedza tajemna, dostępna tylko dla wybranej grupy ludzi, którzy osiągnęli naprawdę bardzo wysoki poziom rozwoju duchowego. Jak Jezus, Mojżesz, Dalaj Lama. Zobaczcie, w jaki sposób wrzucają do jednego worka, że się tak kolokwialnie wyrażę, zarówno naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Mojżesza i Dalaj Lamę. Kochani, co ma wspólnego światło z ciemnością? My oddzielamy, kochani, siły, które pochodzą od Boga, od Ducha Świętego, od sił ciemności. Jaka społeczność Dalaj Lamy z Jezusem Chrystusem, kochani? Okultysta, mag, można powiedzieć. Człowiek używany przez złe duchy jako medium na jednej, powiedzmy to, linii, na jednej półce z Jezusem Chrystusem i z Mojżeszem. Oni swoją wiedzę i świadomość świata otrzymali wprost ze źródła boskiego. Jeśli chodzi o Pana Jezusa i Mojżesza, to jak najbardziej, ale co ma Dalaj Lama do mocy otrzymywanej ze źródła boskiego, prawda? On czerpie ze źródeł ciemności. W czasach obecnych dostępna jest również bardzo nielicznym, Tę skrywaną wiedzę próbujemy udostępnić teraz ludziom, bo kabała nie jest religią, tylko filozofią, za pośrednictwem której ludzie uczą się używać określonych narzędzi, by lepiej radzić sobie ze swoim życiem. Opiera się na wierze w reinkarnację oraz w to, że nasze doczesne życie ma za zadanie wymazanie tych momentów z poprzedniego życia, w których ponieśliśmy moralną porażkę. Bracia i siostry, opiera się na wierze w reinkarnację, a więc jest całkowicie sprzeczna z chrześcijaństwem, ponieważ co mówi Słowo Boże? Liście do Hebrajczyków. Autor tego listu mówi w 9 rozdziale, wiersza 27-28. A jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. A jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć? Kochani, wiara w reinkarnację wywodzi się z hinduizmu i zakłada ono, że w zależności od tego, jaki sposób życia prowadził człowiek po swojej śmierci, jest, osiąga kolejne życie, ale jest w nim albo istotą niższego rzędu, tak jak na przykład jakimś robakiem, czy też rybą, czy ptakiem, czy innym stworzeniem, albo przechodzi na wyższy poziom świadomości. I bracia i siostry, jeśli chodzi o reinkarnację, jest to błędne koło według założeń hinduizmu, gdzie z którego po prostu można wyrwać się tylko przez medytację transcendentalną oraz przez jogę. Co jest ciekawe, jeśli chodzi o reinkarnację, to hindusi i wyznawcy reinkarnacji przestrzegają hinduskiej zasady, która nazywa się ahimsą. Jest to zasada niestosowania przemocy w odniesieniu do wszelkiego życia. Ja zacytuję dokładnie ten fragment z książki Rabbi Maharaja Śmierć Guru. Czym jest ahimsa? Zasada niestosowania przemocy w odniesieniu do wszelkiego życia. Ale dlaczego? Ponieważ hindusi wierzą, że owady i zwierzęta dzięki dobrej karmie ewoluują w górę, by stać się ludźmi, a ludzie przez złą karmę mogą ponownie stać się zwierzętami lub owadami. Zabijanie i spożywanie jakiejkolwiek żywej istoty poza roślinami byłoby równoznaczne z morderstwem i kanibalizmem. Dlatego też hindusi muszą być wegetarianami. Z tego to wynika. Dlatego, że obawiają się, żeby w kolejnym wcieleniu, kochani, nie zjeść jakiegoś swojego pobratymca, który ma taką czy inną karmę. I wiecie, jeśli chodzi o karmę, wierzenia hinduskie, w karmie nie ma przebaczenia. W karmie nie ma przebaczenia. To jest błędne koło, które dla wielu z tych niższych kast społecznych w Indii trwa bez końca, z którego nie można się wyrwać. Natomiast dzięki Bogu, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, mamy przebaczenie grzechów. Wiecie, to jest, kochani, naprawdę cudowne poznać Chrystusa, poznać Jego drogę, doświadczyć przebaczenia grzechów i nie tylko przebaczenia, ale ciągłego przebaczania, bo jak mówi apostoł Jan w swoim pierwszym liście, kochani, nie grzeszcie, a jeśli by komuś z was się przydarzyło, to mamy orędownika w niebie, arcykapłana wiecznego Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dla nas jest przebaczenie dla ludzi. Dla wszystkich ludzi, dla hindusów też, tylko oni przez swoje wierzenia o tym, kochani, nie wiedzą. Jak bardzo trudno jest się wyrwać z tych wierzeń, opisuje właśnie między innymi w swojej książce Śmierć Guru Rabbi Maharaj, bramin z najwyższej kasty braminów, najwyższej kasty hinduskiej. Karmie nie ma przebaczenia. I tak, kochani, żyją w takiej beznadziei ciągle, próbując w jakiś sposób żyć lepszym życiem, mieć lepszą karmę, aby zasłużyć sobie jakiś na wyższy poziom istnienia. I to jest, kochani, to się właśnie praktycznie nie różni od zbawienia na podstawie własnych uczynków. Tą drogą żaden człowiek nie będzie zbawiony, ponieważ z uczynków ciała nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Dobrze jest sobie uświadomić, że przez światłość Bożego Słowa, przez łaskę Ducha Świętego my to wiemy. My żyjemy w tej łasce, my korzystamy z tej łaski. Wiecie, nie ma zwyczaju w hinduizmie pomagać ludziom. Ludzie umierają z głodu na ulicach, umierają w cierpieniach, w bólach, dlatego że uważa się, że powoduje się zakłócenie przebiegu tej karmy, na którą on zasłużył. On to musi w jakiś sposób odpokutowywać, ale z tej pokuty nie ma wyjścia. Umiera i myśli, że gdy prowadził trochę lepsze życie, może obudzi się w jakiejś wyższej świadomości rzeczywistości, ale jeżeli nie, to najczęściej uważa, że urodzi się jako owad, jako ryba, jako jakieś zwierzę. Kochani, błędne koło, z którego nie ma wyjścia, choć Hindusi uważają, że jedynie poprzez medytację transcendentalną, osiągnięcie tak zwanego stanu mokszy, jak to nazywają, człowiek może się wyrywać z kół reinkarnacji. Wiecie, są to bardzo niebezpieczne praktyki, dlatego że choćby w tej książce, którą wam przytoczyłem, Śmierć Guru, autor tej książki, jako dziecko opowiada, że on nigdy nie słyszał głosu swojego ojca. A wiecie dlaczego? Ponieważ jego ojciec na skutek medytacji transcendentalnej doszedł do takiego stanu, jak to oni nazywają, awataru, był awatarem, że po prostu nie odzywał się przez całe życie. Odzywanie się do kogokolwiek, do członków rodziny, do żony, do dzieci, uważali za coś pospolitego. By się obrośli w taką pychę, że po prostu zwykłe takie czynności codzienne, jak choćby odzywanie się do osób najbliższych, do dzieci, uważali, traktowali z pogardą. I ten i to dziecko przez wiele lat, dorastając jako młodzieniec, nie słyszał głosu swojego ojca, ponieważ jego ojciec był wielkim awatarem, wielkim człowiekiem w religii Hindu, w religii hinduskiej. Wyobraźcie sobie teraz ojcowie i swoje dzieci. Przez całe życie swojego istnienia nie odzywacie się do swoich dzieci, bo jesteście w takich wysokich stanach świadomości. To jest przerażające po prostu, żeby dziecko nie mogło słyszeć głosu swojego ojca ze względu na osiągnięcie jakichś tam najwyższych stanów świadomości. Ale tak niestety jest. I jego ojciec umarł z dnia na dzień w dość młodym wieku na skutek praktyk religijnych, na skutek medytacji transcendentalnej. Wiecie, te opisy tych różnych tego typu zdarzeń są przerażające. Do jakiego związania, do jakiego okłamania może doprowadzić szatan człowieka poprzez religię, poprzez niewłaściwe praktyki. Nie tylko zresztą w hinduizmie. My żyjemy w kraju chrześcijańskim, ale kochani, w swoim codziennym życiu spotykamy się z wieloma praktykami, które mają gdzieś tam pozór religii, pozór pobożności, a są de facto tak naprawdę czy to bałwochwalstwem, czy okultyzmem. I dochodzi również do takich strasznych związań. Dlatego ceńmy sobie posiadanie Słowa Bożego, możliwość codziennego czytania i rozważania, kochani, bo nie każdy ma taką możliwość. Choć Biblia praktycznie została przetłumaczona już chyba na wszystkie języki świata, poza tymi dialektami, gdzie tam być może jest jacyś Indianie w Amazonii nie zostali odkryci. Ale kochani, to, że mamy Biblię, to, że mamy światłość, która, jak zresztą Słowo Boże mówi, że Słowo Boże jest światłością naszym nogom, abyśmy się nie potknęli, abyśmy widzieli drogę, którą mamy iść. Dziękujmy Bogu za to. Są kraje, gdzie posiadanie Biblii równa się wyrokowi śmierci. My mamy dostęp. Ale często tak bywa, jeśli Biblia jest dla nas powszechna i to w wielu przekładach, jakich tylko chcemy, to po prostu myślimy, że tak musi być i nie przykładamy do tego słowa wagi. To jest słowo. które jest światłością w każdym aspekcie naszego życia. Bracia i siostry, czerwona nitka na przegubie ręki, lewej ręki zaznaczam, ma związek z kabałą, jak wspomniałem, ma związek z modą, szczególnie w kręgu nastolatek, bo też nie spotkałem się ani nie słyszałem gdzieś o tym, aby mężczyźni zakładali tą czerwoną nitkę na swoją rękę. Natomiast nastolatki, osoby w młodym wieku, ale nie tylko, odwzorowując ten sposób zachowania przede wszystkim od celebrytów, celebrytek, wchodzą w kontakt z duchami ciemności. I jeszcze raz podkreślę, tak jak mówią to ludzie po tamtej stronie, tak to określę, po stronie świata ciemności, ezoterycy, jest to bardzo silny amulet ochronny. Tylko ochronny przed czym? To jest kłamstwo oczywiście. Szatan jest ojcem kłamstwa i kochani, okłamuje ludzi, że w jakiś sposób będą mieli zabezpieczenie. A dokładnie jest odwrotnie, ponieważ otwierają swoją duszę, swego ducha na działanie sił ciemności. Końcem tego może być związanie duchowe, związanie ducha człowieka przez duchy nieczyste. Bracia i siostry, kolejna sprawa związana z czerwoną nitką. Myślę, że tutaj też powinniśmy na to zwrócić uwagę, szczególnie jako rodzice dorastających dzieci. Mianowicie możecie się spotkać z nitką wiązaną na przegubie nie lewej ręki, ale prawej ręki. Tak jak wspomniałem, co to może oznaczać? Może nic nie oznaczać, po prostu sobie ktoś nitkę zawiązał czerwoną na prawej ręce, ale jest taki ruch pro-ana, który propaguje anoreksję. Są to oczywiście niewiasty, kobiety, które traktują anoreksję jako sposób na życie, jako coś dobrego. Nie traktują tego w sensie jako chorobę, wręcz oburzają się, jeżeli ktoś, powiedzmy, zwróci im uwagę, że jest to przejaw choroby, że jest to choroba. Praktycznie niejedzenie albo jedzenie w takich ilościach, które pozwala jedynie na wegetację, na przeżycie. Ciągła obsesja na punkcie wskaźnika BMI, na punkcie pomiarów swojego ciała, aby być jak najchudszą. Motto tego ruchu: co mnie żywi, niszczy mnie. Oczywiście motto jest tak chore jak cała ta ideologia. Ja, kochani, nie wnikam w pewne szczegóły, ponieważ są to dramaty wielu osób. Wielu osób, które chcą wyjść z anoreksji, ale nie jest to takie proste. Przez to otwarcie się, bo w tej ideologii jest też mowa o tym, że jest to dążenie do ideału człowieka. Dążenie człowieka własnymi siłami, gdzie ideałem jest jak najmniejsza waga. Te ruchy pro-ana, one są bardzo hermetycznie zamknięte i dostęp na przykład na forach internetowych do nich jest praktycznie, no dla laika praktycznie niemożliwy, dlatego że one są bardzo ostrożne, żeby na ich fora nie wszedł jakiś rodzic czy psycholog i nie napisał tam czegoś w rodzaju: opamiętajcie się, niszczycie moje dziecko. Kochani, dlaczego zwracam na to uwagę nam w Kościele, jako też rodzicowi dorastających powoli moich córek? Jeśli zauważycie tego typu symptomy, na przykład jakąś czerwoną nitkę na prawej ręce czy też na lewej ręce, to miejcie tą świadomość, że to może coś oznaczać i za tym może coś stać. W tym wypadku za nitką na przegubie prawej ręki jest to znak rozpoznawczy dla kobiet wyznawczyń zgromadzonych w ruchu pro-ana. Bracia i siostry, przez taką inicjację, przez tą całą ideologię może również dojść do związania duchowego. Nie mówi się o tym, na przykład, ile osób z tego ruchu gdzieś tam znika z forów, z blogów internetowych, dlatego że część z nich znika na skutek śmierci. O tym oczywiście oni nie mówią. Jest to bardzo hermetycznie zamknięte środowisko, które gdzieś u tych nastolatek, które często, wiadomo, w jakiś tam sposób odwzorcowują pewne zachowania, pewne wzory, sprawia takie wrażenie, że osoba czuje się tak wyjątkowo dowartościowana, prawda, będąc w takim ruchu. One wzajemnie się oczywiście wspierają, ale kochani, wspierają w tym złym kierunku według naszego racjonalnego myślenia. Utwierdzają się w przekonaniu, że wszystko jest dobrze. Propagują wśród siebie jakieś tam nowe sposoby na to, żeby zrzucić jak najwięcej kilogramów. Jeżeli widzicie taką wstążkę, bo to nie musi być nitka, wstążka, to może być gumka od włosów koloru czerwonego na prawej ręce, jakieś koraliki, to zwracajcie uwagę i w sposób dyskretny zacznijcie się przypatrywać swoim dzieciom, dziadkowie, swoim wnukom, jakie jest ich postępowanie w stosunku do odżywiania się. Wiecie, chorobliwe już staje się, jeśli dziecko zarazi się tą ideologią. Chorobliwe staje się po prostu liczenie kalorii, mierzenie samego siebie, ważenie nawet co godzinę. Zwracajcie uwagę, jak się zachowuje na przykład przy jedzeniu, czy zjada, czy po prostu gdzieś tam próbuje poupychać kawałki jedzenia dyskretnie po jakichś kątach, czy zjada drugie śniadanie. No, trudno jest to sprawdzić, bo jak nie przyniesie, to mogą gdzieś z powrotem do domu, to mogą gdzieś wyrzucić dziecko, prawda? Ale różnego rodzaju zachowania w różnych sytuacjach, one mogą wskazywać na to, że niestety dziecko zainfekowało się ideologią ruchu proana. Mówię o tym, przestrzegam o tym, bo dochodzi nawet do ciężkich związań duchowych, a nawet do śmierci. Wyjście z tego, wbrew pozorom, nie jest takie łatwe. Wiecie, one się bronią w różny sposób. To jest moja sprawa. Co was to obchodzi? To jest mój sposób na życie, to jest moja ideologia i tak dalej. Kochani, niekoniecznie do końca, ponieważ w ten sposób również mogą zarazić tą ideologią nasze dzieci. A więc zwracajmy uwagę na drobiazgi. Ja wiem, że w tym pędzie życia, ja sam się na tym łapię, my nie mamy tyle czasu dla dzieci, ile powinniśmy mieć. Ile powinniśmy poświęcać. Na pewne drobiazgi, na pewne rzeczy nie zwracamy uwagi, a powinniśmy. Na zachowanie gdzieś na przykład na uroczystościach typu wesela. Zawsze taka osoba wybiera jakiś posiłek najmniej kaloryczny, najmniej, a potem próbuje gdzieś go tam poupychać. Zawsze coś może przecież z talerza zlecieć, spaść, prawda? To są takie rzeczy, którym trzeba się przyglądać i wyciągać z tego wnioski. Mówię o tym tutaj w kontekście czerwonej nitki, dlatego że jako ostrzeżenie, żeby zwracać uwagę na to, bo wiecie, w dobie dzisiaj internetu te dzieci mają już dostęp praktycznie do wielu rzeczy. Przez zwykły telefon komórkowy, przez tablet. Naprawdę mogą się skomunikować praktycznie prawie z każdym forum. I tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie tego kontrolować do końca. Stać przy dziecku i mówić, słuchaj, nie wchodź na te strony, bo dlaczego? Bo nie powinnaś, bo może dojść na przykład do związania, bo może dojść do rzeczy, do zanieczyszczenia twojej duszy i ducha poprzez oglądanie pewnych rzeczy, których nie powinnaś oglądać. Rujnuje swoje życie, oddziela się od Boga. Ale myślę, że no, któż może być tam droższy w rodzinie, jeśli nie najbliżsi, powinniśmy zwracać uwagę na takie rzeczy. Zwracajmy uwagę na to, co noszą nasze dzieci, bo może to coś oznaczać, może to być symptomem czegoś. Kochani, tyle na temat czerwonej nitki. Jest jeszcze też, to tak przy okazji wspomnę tylko, fioletowa nitka, która jest noszona na przegubie prawej ręki. To z kolei ruch bardzo pokrewny ruchowi proana, promia, który lansuje bulimię, a więc najadanie się do oporu, nie żałowanie sobie niczego, żadnych smaków, a później dyskretne wyjście do toalety i to wszystko zwymiotowanie, tak? Więc w ten sposób pozbywają się wagi, że jedzą na co mają ochotę, nie odmawiają sobie niczego, ale później dyskretnie to wszystko wraca z powrotem. Więc, kochani, fioletowa nitka, czy bransoletka, czy fioletowe koraliki na prawej ręce mogą coś oznaczać. I mówię, że muszą. Po prostu mogą być zawieszone jako wyraz, powiedzmy to, no powiem kolokwialnie, małpowania od celebrytów, pewnych zachowań, pewnej mody, ale może być to coś głębszego i co może dotyczyć naszych bliskich, naszych dzieci, naszych wnuków. Dlatego zwracajmy na te rzeczy uwagę, nie bądźmy obojętni i w jakiś taki, myślę, dyskretny sposób nawiązujmy rozmowę, choć na pewno nie jest to łatwe, osoby są takie bardzo zamknięte. To jest zamknięty krąg, ta działanie na psychikę, ta indoktrynacja tymi ideami ruchów proana czy promia oddziaływuje bardzo silna. Wiadomo, że młodzież niestety jest to taki okres, kiedy jest bardzo podatna na pewne wpływy. Wiem, kochani, bo sam przechodziłem przez te wpływy i w moim okresie, w mojej młodości były inne subkultury, były inne ruchy związane z czym innym, z muzyką, z alkoholem, z narkotykami. Ja już wam to wspominałem, ale tylko wspomnę, że też byłem rastafarianinem, byłem punkiem, popersem i nie wiadomo kim jeszcze, kochani. Ale dzięki Bogu, Pan Bóg uwolnił mnie i wyrwał mnie z tego wszystkiego. Byłem fanem wielu zespołów. Moje lata młodości przypadały na lata 80. Był to boom wszelkiej maści zespołów. Ja kiedyś dojdę do, jak Bóg pozwoli, do muzyki. Wiecie, jakie to są związania mocne, okultystyczne, muzyką. To są straszne rzeczy. Ja kiedyś zwróciłem uwagę tak w jednym ze zborów na muzykę graną jako podkład do pieśni chrześcijańskich, a była to muzyka reggae. Reggae jest związane z ideologią, z kultem Rastafari, oddawaniu czci cesarzowi Etiopii Haile Gebrselassie. Jego prekursorem muzyki reggae był Bob Marley, między innymi człowiek bardzo żyjący niemoralnie, który miał 11 dzieci i nic z tym złego. Dzisiaj mógłby sobie żyć bez pracy za 500+. Ale kochani, w jednym roku urodziła mu się trójka dzieci z różnych kobiet, nie? No i zawsze mówię, aby się przyglądać korzeniom. Jeżeli coś jest, zwróćmy uwagę na korzenie, zwróćmy uwagę na źródło, zwróćmy uwagę na prekursora tej nauki, tego stylu, czym on się zajmował w życiu, co on robił, z czego on czerpie, bo to wszystko będzie miało odzwierciedlenie w lansowanej przez niego ideologii, modzie, a może nawet wierzeniach i religii. To są rzeczy istotne. Czerwona nitka i fioletowa nitka. Nie wiem, gdzie dzisiaj dojdziemy, bo dopiero zacząłem, a zaraz będzie czas na przerwę, ale dzisiaj wszystkiego oczywiście skończyć nie musimy. To, co sobie założyłem, możemy to, kochani, rozbić na dalsze części. Idziemy dalej. To, co wspomniałem, paradoks, to, co ma chronić, otwiera furtkę diabłu do spustoszenia w sferze ciała, duszy i ducha. Może dochodzić nawet do związań duchowych, do związań demonicznych. A propos nitki. Czy Biblia mówi na ten temat? Kochani, Biblia mówi na ten temat. Ja niejednokrotnie się na tym złapałem, że mówię, Panie Boże, a dlaczego no w tym konkretnym przypadku, w tych szczegółach Biblia na ten temat nic nie mówi? Ale kochani, jak zacząłem wgłębiać Biblię, to rzeczywiście Biblia mówi praktycznie o wszystkim. I zwróćcie uwagę, Księga Ezechiela, 13 rozdział, 18 wiersz. Pan Bóg mówi przez proroka. I mów, tak mówi wszechmocny Pan, biada tym kobietom. Ciekawe, że kobietom rzeczywiście stosują to tylko kobiety. Które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk. Jaka Biblia jest precyzyjna, szok, nie? Jaka Biblia jest precyzyjna. Kilka tysięcy lat przed tym to już się działo. I robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu, aby łowić duszę. Czy chcecie wyłapywać duszę z mojego ludu? byle tylko swoje własne życie zachować? Czy chcecie wyłapywać duszę z mojego ludu? Zobaczcie, Biblia mówi o tych praktykach, o osobach, które inicjują, tak jak wspominałem wcześniej, ludzie udają się do osób, które w pewnym stopniu mają jakiś kontakt, jakiś autorytet duchowy. Najczęściej jest to oczywiście autorytet duchowy w świecie ciemności, aby im te nitki zawiązały na przeguby rąk, bo wtedy uważają, że bardziej będą chronione. Czy chcecie wyłapywać duszę z mojego ludu? I niestety tak się dzieje, że dusze są wyłapywane i kochani przez nieświadomość nie tylko wśród ludzi niewierzących, ale diabłu bardzo zależy na tym, aby wyłapać nasze dzieci, nasze wnuki. A aby je wyciągnąć z kościoła, aby je odciągnąć od Bożego oblicza i zrobi wszystko. I z pozoru przez takie niewinne dzieci, przez takie niewinne, przepraszam, rzeczy, jakim jest amulet typu czerwona nitka. Biblia jest precyzyjna i Biblia ma odpowiedź na każde pytanie. Tylko kwestia szukania. Kabała, jak wspomniałem wcześniej, ma swoje korzenie w judaizmie. Wiedza tajemna, dostępna tylko dla wybranej grupy ludzi, którzy osiągnęli bardzo wysoki poziom rozwoju duchowego. I właśnie ta grupa ludzi wybrana mówi o tym, że zajmują się zresztą tylko w tej grupie wybranej mężczyźni kabałą, mówi, że jest to rzecz bardzo niebezpieczna dla takich ludzi niewtajemniczonych, którzy osiągnęli bardzo wysoki poziom rozwoju duchowego. Wiadomo, jaki jest to rozwój duchowy. W świecie ciemności, kochania, nie światłości. Opiera się na wierzeniu w reinkarnację, co przedstawiłem pokrótce. Ahimsa, zasada niestosowania przemocy wobec wszelkiego życia. Zatrzymam się jeszcze przy tej zasadzie, kochani, bo to ma odbicie, odzwierciedlenie, przekłada się na życie codzienne i na wiele aspektów naszego życia. Ja wam powiem, że w swojej pracy spotykam się z takim trendem, z taką modą, że ja jestem zawodu leśnikiem, jestem też myśliwym i kochani, coraz więcej ludzi w sposób taki agresywny reaguje na wszelkiego rodzaju, powiedzmy, wycinkę drzew, na wszelkiego rodzaju polowania, na zwierzęta, które już się w ten sposób rozmnożyły, że nie można sobie z niektórymi gatunkami dać radę. Jako przykład pokażę wam zdjęcie z naszej okolicy wilka zrobione na fotopułapce. A więc w naszej okolicy jest dość duża populacja wilków. Dzięki temu jest coraz mniej jeleni i dzików. Tak jakby bioróżnorodność miała polegać tylko na tym, żeby był jeden gatunek zwierzęcia, wilk w przyrodzie. Kochani, to jest moda, która wynika... Z czego to wynika? To właśnie wynika z tego, że wśród tych tak zwanych pseudoekologów, których ja tak nazywam, bo ekologiem uważam jestem ja, po studiach ekologicznych, jest bardzo często moda na religie i wierzenia wschodu. Bardzo często. I kochani, w tym również wierzenie w reinkarnację. Jeżeli chodzi o reinkarnację, podałem wam tą zasadę ahimsy. Ludzie wierzą, że po prostu przez złą karmę, przez złe życie mogą być w kolejnym wcieleniu na przykład korniczkiem czy innym robaczkiem. I teraz problem polega na tym, czy przy wycinaniu masowym jakichś drzew, które zamierają, które są zasiedlone przez kornika, drukarza, pod ich korą rozwija się larwa, tam się przepoczwarcza. Jeżeli usuniemy te drzewa w nadmiarze, albo usuniemy ten gatunek, powiedzmy, z Puszczy Białowieskiej, to usuniemy tym samym środowisko życia dla kolejnego koła reinkarnacji. Rozumiecie? Ktoś był człowiekiem, wierzy, że w następnym cieleniu na skutek złej karmy będzie na przykład kornikiem drukarza. I nie będzie miał środowiska do życia, nie będzie miał środowiska do rozwoju, nie będzie miał środowiska do tego, aby żyć, aby się rozwijać. Wiecie, to wszystko wynika z tego rodzaju wierzeń. Część ludzi na to się nabiera, natomiast jak wytłumaczyć to dzięciołowi, żeby nie wyciągał spod kory tłustych larw korników, ponieważ to jest na dzisiaj kornik, a w kolejnym wcieleniu może być, w kolejnym wcieleniu, w kolejnym kole reinkarnacji może być człowiek, nie? Ludzie mogą się na to nabrać, natomiast zwierzęta w lesie niestety nie. Te odniesienia w naszym życiu, kochani, są bardzo głębokie i bardzo dalekie i bardzo często sięgają do wierzeń ludu wschodu. I stąd to całe wielkie zamieszanie, jeśli chodzi na przykład o budowę obwodnic. Występuje tam malutki ślimaczek, budowa jest zatrzymana. Nic nie można zrobić, bo tam rośnie storczyk, bo tam rośnie kwiatek, bo tam jest żółwik, bo tam jest jakiś płaz, bo tam jest jakiś owad, bo tam jest jakiś motylek. Wiecie, to ma swoją głębię w wierzeniach, w religiach, między innymi w wierzeniu w reinkarnację, które ma swoje podłoże w religiach wschodu. I tak naprawdę w tym wszystkim człowiek jest najmniej ważny dla tych tego rodzaju wierzących, prawda? Ciągłe problemy, o których czytamy, o których piszemy, za tym stoi pewna grupa ludzi, którzy opierają się na wierzeniach, religiach wschodu, między innymi na reinkarnacji. I stąd to całe zamieszanie, że praktycznie zasada Ahimsy mówi niestosowania przemocy wobec wszelkiego życia. Nie stosują przemocy, nie jedzą pokarmów pochodzenia zwierzęcego, bo mogliby zjeść kogoś w kolejnym kole, w kolejnej karmie, w kolejnym kole reinkarnacji. Nie? Stąd to się wychodzi, stąd to się wywodzi. Wracając do kabały, do wyznawczyń, od których ta moda między innymi przechodzi, no to jest, wspomniałem już piosenkarkę Madonnę, Demi Moore, aktorka, Donna Karen, projektantka mody, osoby w tym świecie znane. No i oczywiście ich zachowania powielane, czasem bezwiednie, bez zastanowienia się, bez wnikania przez chociażby naszą młodzież. Prorok Izajasz w 2 rozdziale, w 6 wierszu mówił, właściwie Pan Bóg, lecz Ty porzuciłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów wschodu. Wróżbitów wschodu i czarowników, jak u Filistynów, a z cudzoziemcami zawierają umowy. Pełno jest wśród nich wróżbitów wschodu. Rzeczywiście wschód, hinduizm, to jest cała kopalnia różnego rodzaju wierzeń, religii, właściwie nawet zaprzeczających jedne drugim. No gdybyśmy mieli określić, kochani, jednym słowem czy jednym zdaniem, czym jest hinduizm, to powiem wam, że byłoby to niemożliwe. Ale ja wam przeczytam tą definicję hinduizmu z książki Śmierć Guru, którą podaje Rabbi Maharaj, nawrócony człowiek. Hinduizm. Główna religia w Indiach, obejmująca tak wiele różnorodnych i sprzecznych ze sobą wierzeń, że aż niemożliwa jest do zdefiniowania. Można być panteistą, politeistą, monoteistą, agnostykiem, a nawet ateistą, moralistą lub amoralistą, dualistą, pluralistą lub monistą. Można regularnie uczęszczać do świątyni i czcić różnych bogów lub w ogóle nie przestrzegać obowiązków religijnych i nadal można nazywać się hindusem. Hinduizm twierdzi, że obejmuje i akceptuje wszystkie religijne wierzenia, lecz każda zawarta w tym religia staje się częścią hinduizmu. Czyli mówiąc krótko, tak zwany synkretyzm, wymieszanie różnych religii, różnych wierzeń. I tak jak słyszeliście, praktycznie każda religia jest akceptowana poza jedną, poza chrześcijaństwem. Tak jak wspomniałem wam, w reinkarnacji, w karmie nie ma przebaczenia. Jezus Chrystus po to przyszedł na ziemię, aby zbawić wszystkich ludzi, aby ponieść grzechy wszystkich ludzi całego świata, przybić je do krzyża Golgoty, abyśmy w Nim umarli wraz ze swoimi grzechami i w Nim zmartwychwstali do nowego życia. Kochani, to jest cudowne, to wiedzieć, to jest cudowne poznać Pana Jezusa, to jest cudowne żyć nowym życiem, w Nim i z Nim. W światłości Jego słowa chodzić. Naprawdę jest to wielka łaska, gdy spojrzymy na te kraje wschodu, na Chiny, na Indie, Pakistan, czy też nawet Japonię, różnego rodzaju wierzenia, to tam przebić się po prostu z chrześcijaństwem jest bardzo, bardzo ciężko. O, ale to może już po przerwie. Makrobiotyka, cudowne diety. Co ciekawe, to jest wszystko związane też z wierzeniami. Jak wspomniałem wam na przykład wcześniej, ludzie wierzący w reinkarnację muszą być z założenia wegetarianinami, ponieważ nie mogą zjadać swoich pobratymców na różnym etapie, w różnej karmie, na różnym kole reinkarnacji. Muszą być z natury rzeczy, z założenia religijnego, muszą być wegetarianami. Do diety wrócimy oczywiście, bo trzeba sobie wyjaśnić, że dieta nie jest złem, tylko jeśli chodzi o podłoże, o filozofię, często do tej diety dokładanej, a właściwie jeśli dieta wynika z różnego rodzaju wierzeń religijnych, no to już sięgamy świata okultyzmu. Diety są dobrą rzeczą. Są dobre diety, są diety sprawdzone, są diety konieczne przy różnego rodzaju schorzeniach, jak na przykład cukrzycy czy też innych, prawda? Dieta jest rzeczą konieczną. Natomiast jeżeli zaczyna się od wierzenia, od filozofii, od ideologii religijnej, tak jak na przykład wiara w reinkarnację, no to już jest zupełnie inne podłoże, prawda? Mówiąc krótko, jeśli korzeń jest zły, to owoc tego drzewa nie będzie dobry. Jeśli korzeń jest zły, to drzewo wyda złe owoce. Ale kochani, o tym zapraszam po przerwie kawowej. Zapraszam na kawę, herbatę, na ciasto, które sami przynieśliście zresztą, za co wam serdecznie dziękuję. Półgodzinna przerwa, a potem spotykamy się. Jak już wcześniej zaznaczyłem, jeśli chodzi o upodobania nasze żywieniowe, o diety, nie ma w tym nic złego, jeżeli człowiek może jeść i pić, jak to mówi Salomon w swoich przypowieściach, to jest też darem od Boga, prawda? Jeśli mogę jeść to, na co mam ochotę, no to fajnie, dziękuję Bogu, że mogę jeść. Nie zawsze jednak tak jest, czasem nasz organizm szwankuje. Pewnych rzeczy jeść po prostu nie możemy, bo nam po prostu szkodzą. A więc diety, które dotyczą naszego wyboru, naszych upodobań żywieniowych, to jest nasza prywatna sprawa i nie widzę w tym nic złego i myślę, że nikt z nas również w tym nie widzi nic złego. Jedni lubią dania jarskie bardziej, tak jak moja żona. Ja z kolei lubię bardziej, jak jest coś konkretnego na talerzu, a szczególnie dziczyznę. Więc kwestia upodobań, natomiast inaczej wygląda sprawa, jeśli do tego dochodzą, jeśli zaczynamy po prostu od jakichś założeń religijnych, wierzeniowych, ideologicznych, no to sprawa już wygląda niestety inaczej. Ja oczywiście nie będę tutaj mówił o wszystkich dietach, bo jest ich mnóstwo. Są też diety, jak to niektórzy mówią, dieta biblijna, dieta Daniela, która polegała na tym, że młodzieńcy, którzy odmówili spożywania pokarmów ze stołu Nabuchodonozora, a były tam też pokarmy, które Żydzi uważali za nieczyste, odmówili przyjęcia spożywania tych diet, znaczy tych pokarmów, odmówili również picia wina, poprosili o to, aby ich karmiono przez 2 tygodnie warzywami i owocami, bez spożycia wina. No i skutek był taki, ale to oczywiście na skutek ingerencji Bożej, że ci młodzieńcy wyglądali zdecydowanie lepiej jak ci, którzy poprzestawali na tradycyjnej diecie mieszanej. Ale to jest już inna historia. Oczywiście, gdybyśmy mówili o dietach, musielibyśmy przejść przez od skrajności do skrajności, przez całą skrajność. Myślę, że taką skrajną dietą jest Kochani, dieta wegańska, która opiera się na tym, na w ogóle niespożywaniu mięsa ani produktów zwierzęcych, a więc w tym także jajek, w tym także nabiału, w tym także miodu. I powiem wam szczerze, że przekonałem się o tym na własnej skórze, że weganie nie spożywają również miodu, dlatego że kiedyś w mojej pracy umówiono nas na taki wywiad dziennikarski z panią, która chciała czegoś tam się dowiedzieć z Radia Zachód na temat bartnictwa w lasach państwowych. No i rzeczywiście ze znajomym bartnikiem, pszczelarzem, tą panią zaprosiliśmy na taki pokaz w terenie, gdzie wiszą kłody bartne, gdzie te pszczoły sobie ten miód gromadzą. I jako taką atrakcję chcieliśmy tą panią poczęstować plastrem miodu, takim wyrwanym, wiecie, z tej kłody bartnej od tych dzikich pszczół, żeby po prostu spróbowała, bo być może jest to jedyna i niepowtarzalna okazja. Wiecie, zbraniała się niesamowicie. Zbraniała się niesamowicie, żeby skosztować tego plastra miodu, tego miodu specyficznym smaku, wyjątkowego. I to mnie zastanowiło. Okazuje się później w rozmowie, że była ona weganką. A więc weganie nie spożywają nawet produktów pochodzenia zwierzęcego, nie tylko mięsa, ale nawet jajek, nawet mleka, sera, śmietany, nawet miodu pszczelego. Aż do tego stopnia. Oczywiście dieta skrajna, nie chcę powiedzieć tu ogólniać, prawda, że musi być związana z wierzeniami, choć może być i bardzo często jest, religijnymi, chociażby z wiarą w reinkarnację, o której wspomniałem, ale nie musi być. Może być to ludzki wybór, że ktoś chce taką dietę preferować. Czy ona jest zdrowa, czy nie, nie będę na ten temat dyskutował. Tak wracając jeszcze przy okazji do rozmowy w przerwie, gdzie mówiłem o anoreksji, o ruchach pro-ana. Kochani, celowo unikałem tego, aby wskazywać na jakiekolwiek przyczyny wejścia człowieka w anoreksję, stania się anorektykiem czy anorektyczką, bo jak mówiłem wcześniej, często są to dramaty rodzinne, często są to przeżycia traumatyczne i nie zawsze jest tak, że jest to z ludzkiego wyboru, prawda, wybór, że chcę być, moim ideałem jest waga, jak najniższa waga, czasem wynika to również z dramatycznych przeżyć traumatycznych. Człowiek nie je ze stresu. Być ja to rozumiem, że można nie jeść ze stresu, bo po śmierci mojego pierwszego dziecka ja po prostu nie byłem w stanie jeść. Nie? Nie byłem w stanie jeść. I takie ciągłe przeżycia długotrwałe, traumatyczne, też z innych przyczyn, innych powodów rodzinnych, powiedzmy, czy innych, mogą doprowadzić do niejedzenia, a w końcu skończyć się, że człowiek popada w tą straszną chorobę. Także postanowiłem tylko dojść jedną z dróg, która jest możliwa od nitki do kłębka, że może być to znakiem przynależności do ruchów pro-ana, które wzajemnie się mobilizują, wspierają, utwierdzają w przekonaniach, że wszystko jest ok. Natomiast nie wnikam w szczegóły, nie wnikam w przyczyny tego, w jaki sposób człowiek po prostu wszedł w anoreksję, prawda? Stał się anorektykiem, bo przyczyny mogą być bardzo różne. Są to rzeczy bardzo nieraz delikatne. Nie wnikam w to, ale moją intencją jest to, żeby zwracać uwagę na to, jeśli jest ta czerwona nitka na przegubie prawej ręki, być może ona oznacza, że ta osoba wiąże się z ruchem pro-ana. Kochani, wracając do diet, bardzo często słyszymy takie określenie cudowna dieta, prawda? Ileż teraz w życiu nie słuchałem tego określenia cudowna dieta, prawda? I jak to zawsze bywa w tego rodzaju tematyce, ze skrajności w skrajność. Myślę, że taką skrajną dietą jest na pewno dieta wegańska, o której wspomniałem. Poprzez cały różny szereg diet i jak mówię też diet nieraz koniecznych, niezbędnych, nie wynikających tylko z upodobań żywieniowych, ale powiedzmy z przechodzonych chorób, są one konieczne. Wiadomo, cukrzyk nie może jeść tego, tamtego. Ktoś inny choruje na wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy. Nie będzie spożywał pewnych pokarmów. To zostawiam, kochani. Natomiast przejdźmy do innej skrajności. Dieta optymalna, dieta Kwaśniewskiego. Dieta wysokotłuszczowa. I tutaj nie chcę mówić, że ona ma jakiekolwiek podłoże okultystyczne, bo tak nie jest. Myślę, że raczej wprowadzenia człowieka w błąd i polega ona między innymi na tym, że spożywa się pokarmy mięsne, białkowe, o wysokiej zawartości białek i o wysokiej zawartości tłuszczów. Dla mnie takim koronnym argumentem na to, czy ta dieta jest zdrowa i właściwa, kochani, jest długość życia Eskimosów. Czyli mówiąc inaczej, ludów zwanych potocznie Innuitami, którzy zamieszkują gdzieś tam tereny północnej półkuli ziemskiej, Kanadyjczycy, mieszkańcy Syberii. I kochani, jeszcze 100 lat temu średnia długość życia Innuitów, czyli Eskimosów, wynosiła 32 do 35 lat. Obecnie ta statystyka dotyczy kanadyjskich Innuitów. Wiek powyżej 45 lat osiąga około 17% społeczeństwa Innuitów w Kanadzie. Eskimosi nie z własnego wyboru są skazani na dietę optymalną, prawda? Bo w tym klimacie nie ma możliwości ani orania, ani siania, ani zbierania jakichkolwiek płodów rolnych, więc głównym ich pożywieniem jest oczywiście mięso, ryb, fok, przede wszystkim ryb, o dużej zawartości tłuszczu, no i sam tłuszcz, który często jest dla nich przysmakiem. Myślę, że ma to ogromny wpływ ta dieta, tak monotonna, wysokobiałkowa, wysokotłuszczowa, na ich długość życia. Zaledwie 17% dożywa wieku powyżej 45 lat. To jest mój koronny argument, jeżeli ktoś się upiera przy tym, że dieta optymalna, dieta wysokobiałkowa, wysokotłuszczowa jest cudowną dietą. Dla mnie działa destrukcyjnie. I to, kochani, szczególnie w tym wieku, kiedy przybywa człowiekowi lat i ten organizm już nie jest taki wydolny, bombardować go tego typu rzeczami ciężkostrawnymi, no to jest po prostu jak samobójstwo. Takie jest moje zdanie i uważam, że przede wszystkim z tego to wynika. Cudowne diety od weganizmu aż do diet optymalnych. Nie mówię tutaj, wspominam o diecie optymalnej jako o jakimś zagrożeniu duchowym, ale tak przestrzegam po prostu jako zdroworozsądkowo, żeby się w te diety po prostu nie angażować, ponieważ są one szkodliwe dla naszego zdrowia. Jak dieta optymalna, dieta Kwaśniewskiego. Myślę, że przykład, który podałem, jest wymowny. Natomiast jeśli chodzi o wiarę w reinkarnację, o której tutaj wspominałem, wierzący w reinkarnację są zobligowani do przestrzegania diety wegetariańskiej. A więc, kochani, to już ma zupełnie inne podłoże, prawda? To już ma podłoże okultystyczne, podłoże związane z wierzeniami, podłoże związane z religią. Możesz być z wyboru stosować, możesz być z wyboru wegetarianinem, ale nie musi mieć to również podłoża okultystycznego. Natomiast jeśli związane jest to z wiarą w reinkarnację, no to sprawa, myślę, jest oczywista. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 4 rozdziale w wierszach 1-5 mówi tak: a duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Apostoł Paweł mówi, że nastaną takie czasy, myślę, że już są, że Duch Boży wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzenie obudzą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg. No, jeśli to ma podłoże, tak jak wspomniałem, tego typu wiara w reinkarnację, to jest to właśnie zabranianie spożywania pokarmów pochodzenia zwierzęcego na podłożu religijnym, na podłożu duchowym. Kochani, ja nie chcę się więcej rozwodzić nad dietami cudownymi i mniej cudownymi, nad całą makrobiotyką. Chciałem tylko zwrócić tutaj na makrobiotykę uwagę w tym kontekście, że może ona mieć podłoże związane z wiarą w reinkarnację i zasadą ahimsy, o której tutaj mówiłem, nie krzywdzenia żadnego rodzaju gatunku zwierząt, ponieważ w kolejnej karmie, w kolejnej reinkarnacji człowiek może się znaleźć w takim kole reinkarnacji i być właśnie tym zwierzęciem. Tyle na temat makrobiotyki. Dalej wracamy do jakiejś ciągłości, do cyklu. Zacząłem, kochani, w poprzednim cyklu mówić na temat irydologii i homeopatii. Kontynuując ten cykl, chciałbym przejść do następnych zagadnień związanych z medycyną holistyczną, całościową, w której to twierdzi się, że leczy się całego człowieka, dusza, duchem i ciało. I tutaj chciałbym te, mówiąc, będąc przy medycynie holistycznej, rozróżnić dwa rodzaje spojrzeń na medycynę holistyczną. Mianowicie spojrzenie europejskie, zachodnie, z którym ja bym się też również zgodził, ponieważ polega ono na tym, żeby nie leczyć tylko samych skutków choroby, ale aby się rozprawić również z jej przyczyną. I kochani, ja bym również sobie życzył takiego podejścia, jeśli na przykład dla przykładu podam, że lekarz mi stwierdza, że mam szorstkie dłonie, że na dłoniach na skórek mi się łuszczy, jest suchy, wysuszony, pojawiają się jakieś plamy, żeby nie zalecił mi tylko maści do smarowania, ale żeby po prostu zbadał mnie głębiej, bo być może przyczyną jest na przykład chora wątroba, prawda? Jeśli ktoś ma rany niegojące się na ciele, na rękach, na nogach, jątrzą się, to żeby nie zalecił mi po prostu okładu i maści na te rany, ale żeby zbadał mnie dogłębnie, bo być może przyczyną jest na przykład cukrzyca, nie? I w takim podejściu do holizmu to możemy się zgodzić, natomiast jest drugie spojrzenie właśnie wschodnie, związane z medycyną wschodu, z paramedycyną, z medycyną niekonwencjonalną, jak to woli. Spojrzenie całościowe na człowieka i tak, jeżeli choruje człowiek, jeżeli chory jest jakiś organ czy też narząd człowieka, chodzi o to, aby doprowadzić do wyleczenia całego człowieka w tym trójwymiarowym aspekcie, mianowicie ducha, duszy i ciała. A tutaj niestety już wchodzimy w inne sfery, nie tylko sfery somatyczne, kochani, ale też w sfery duszy i ducha. I tak jakbyśmy spojrzeli na te wszystkie praktyki, polegają one na odblokowaniu kanałów energetycznych, które się bardzo różnie nazywają, czy to blokady, czy meridiany, czy czakry, czy węzły energetyczne i umożliwienia swobodnego przepływu energii z kosmosu, która nazywa się bardzo różnie w hinduizmie, na przykład bezosobowym Bogiem, Brahmanem, umożliwienie przepływu swobodnego tej energii. I ten swobodny przepływ energii ma sprawić to, że całe ciało w tych trzech aspektach, ducha, duszy i ciała, zostanie uzdrowione, uleczone. Wiecie, no to jest po prostu wierzenie. To jest religia, to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem i tego typu praktyk powinniśmy się wystrzegać. Kontynuuję dalej kolejne praktyki związane z paramedycyną, z medycyną niekonwencjonalną i z tym podejściem, spojrzeniem holistycznym, całościowym, ale spojrzeniem wschodnim. Chiropraktyka. Kochani, być może wam to coś mówi, być może nic nie mówi. Chiropraktyka w swojej filozofii przypomina reiki, o którym też będę mówił. Również zachwala krążące po ciele tajemnicze energie, którymi rzekomo daje się kierować. Prawdziwi chiropraktycy, ponieważ tutaj też pewne osoby odżegnują się od tych korzeni okultystycznych po prostu i nie chcą mieć z tym nic do czynienia, tak jak powiedzmy niektórzy irydolodzy, niektórzy akupunkturzyści, odżegnują się od filozofii wschodnich, ale kochani, jeżeli korzeń jest zły, to całe drzewo również będzie złe i będzie wydawać złe owoce. Takie powinniśmy moim zdaniem mieć podejście. Prawdziwi chiropraktycy odwołują się oni do idei Daniela Davida Palmera, która bazuje na okultyzmie. Jak powstała chiropraktyka, jak powstała geneza tej paranauki paramedycznej? Otóż w 1895 roku w stanie Iowa ma miejsce niepozorny incydent. Stróż Harvey Lillard opowiada zebranym dowcip. Jeden ze słuchaczy, właściciel sklepu spożywczego Daniel Palmer, śmiejąc się uderza Lillarda książką w plecy. Po kilku dniach Harvey spotyka Daniela i zwierza mu się, że od owego ciosu odetkały mu się uszy. 30 lat później wiara w to, że uderzeniem ręki w kręgosłup można wyleczyć każdą chorobę, była już powszechna, a liczba kręgarzy w USA dochodziła do 30 tysięcy. Zasadnicza moda na chiropraktykę zrodziła się w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, kiedy wiedza naukowa na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu nie była jeszcze ugruntowana. Choć ojcem i prekursorem kręgarstwa był Daniel Palmer, bo tak bywa zamiennie nazywana chiropraktyka, choć ja bym te dwie rzeczy odróżnił, chociaż zaraz o tym powiem. Większość kluczowych koncepcji stworzył jego uczeń Solon Langworthy i syn Palmera Bartlett Palmer. Dwa najważniejsze terminy to wywołujące zatory energetyczne, tak zwane podwichnięcie kręgu oraz innate intelligence. Trudna w ścisłym zdefiniowaniu lecznicza siła będąca manifestacją pierwotnej energii życia. Flirt z metafizyką był na tyle poważny, że Bartlett Palmer rozważał nawet stworzenie chiropraktycznej religii. American Medical Association przez całe dekady walczyła z kręgarstwem, nazwała chiropraktykę pseudonaukowym kultem. Dla chiropraktyka ideologia zmiany, czyli blokady w kręgosłupie, wpływają na wszystko, co dzieje się w organizmie. I tak ta całościowość, ten holizm, o którym wspomniałem, jaką niesie idea chiropraktyki, powstała na klimacie innych całościowych metod medycyny alternatywnej. Chiropraktyka, podobnie jak osteopatia, diagnozowanie i leczenie chorych za pomocą technik manualnych, homeopatia czy irydologia, ocena stanu zdrowia na podstawie jednoczówki oka, o której mówiliśmy, jest filozofią witalistyczną. Oznacza to, że choroby interpretuje jako zaburzenia w hipotetycznej sile życiowej, w tym względzie przypomina reiki. Tak jak ono wysławia krążące po ciele tajemnicze energie, którymi rzekomo daje się kierować i daje przez chiropraktyka możliwość manipulowania tą siłą w celu poprawienia ludzkiego zdrowia. I teraz, jeśli chodzi o podłoże okultystyczne. Chiropraktyka została opracowana w 1895 roku przez Daniela Davida Palmera. To jest ten człowiek, Amerykanin, który zajmował się magnetycznym uzdrawianiem. Palmer przyznał, że myśl o chiropraktyce wyrosła z uzdrowienia magnetycznego i była jego logicznym następstwem. Podobnie jak inne okultystyczne ideologie, chiropraktyka miała wywodzić się ze starożytnych praktyk religijnych i tajemnej wiedzy Egipcjan, Greków, Chińczyków oraz Hindusów. Syn tegoż Daniela Davida Palmera twierdził, że jego ojciec otrzymywał wskazówki od ducha zmarłego lekarza, przedstawiającego się jako dr Jim Atkinson. Inspirację spirytystyczną potwierdza sam Palmer w książce The Chiropractor, wydanej w 1914 roku. Swoim uczniom Palmer nie zabraniał praktykować ich własnej religii, wymagał jednak włączenia ich światopoglądu w nową ideę, którą miała łączyć wszystkie religie, a manipulacje na kręgosłupie miały być obowiązkiem traktowanym religijnie. A więc znowu synkretyzm, mieszanina wielu religii. Palmer twierdził, że posiadamy pewną wrodzoną inteligencję ciała, która jest podłączona do większej uniwersalnej inteligencji znajdującej się we wszechświecie. Czyli to, co wam wcześniej wspominałem, makro i mikrokosmos, te idee, które pochodzą z wierzeń religii wschodu. Człowiek jest cząstką mikrokosmosu, człowiek jest cząstką makrokosmosu jako mikrokosmos, czegoś większego, bezosobowego, co nazywane jest Bogiem, kochani. Dlatego też wyznawcy tego rodzaju religii mówią, że człowiek jako cząstka Boga, mikrokosmos jako cząstka makrokosmosu jest również Bogiem. Oczywiście to jest diabelskie kłamstwo. Bóg jest jeden w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży, Jezus Chrystus i Duch Święty. Dalej idąc tym tokiem, ta energia miała być różnie nazywana. Nazywają ją z języka angielskiego innate. Natomiast w tłumaczeniu brzmi to wielki duch, tot, wszechmogący, boska iskra, a nawet Duch Święty. Sam Palmer w swoich rozległych pismach jest jakby kaznodzieją tej energii. Ideologia Palmera tkwi u podstaw New Age, synkretycznego para religijnego ruchu, który swoje apogeum osiągnął w latach 90. Wiecie, on również mieszał tutaj chrześcijaństwo jako świadomy czy nieświadomy wyznawca synkretyzmu. Powoływał się często na list apostoła Pawła do Rzymian, na słowa, gdzie apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 6 wierszu mówi: wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Wspomniany przez świętego Pawła Duch Boży miałby być tą siłą, której działaniu miał pomagać masaż kręgosłupa. Z kolei likwidacja technicznych blokad w kręgosłupie miała pomagać w podłączeniu się do wszechmogącego, a więc do makrokosmosu. My wiemy, że Duch Boży nie jest żadną siłą ani żadną mocą, że Duch Boży jest osobą, jest trzecią osobą boską, tak? A On posiada siłę, On posiada moc. A więc nie można traktować Ducha Świętego jako energii, którą się używa do manipulacji za pomocą rąk, do manipulacji tego, aby odblokowywać pewne blokady, które są w człowieku, aby umożliwić swobodny przepływ energii innate i tym samym doprowadzić do wyleczenia człowieka w jego trzech aspektach. Bogiem po prostu nie da się manipulować przy pomocy masowania kręgów. Stwórca nie jest w niczym podobny do prądu elektrycznego, którego gniazdko należy odnaleźć, a wówczas będzie służył naszym celom. A więc widzimy zabarwienie okultystyczne, wyraźne. Tak jak czytałem w swoich praktykach, komunikował się on z duchem 3 lata wcześniej zmarłego doktora Atkinsona i ten udzielał mu wskazówek. Więc spirytysta, okultysta, źródło tej nauki, chiropraktyki, kochani, widzimy, że jest w spirytyzmie, w świecie ciemności. Wspomniałem tutaj również, że ja bym jednak odróżnił chiropraktora od kręgarza. Dlaczego? Ponieważ są kręgarze, którzy w sposób mechaniczny nastawiają kręgosłupy, nastawiają biodra. I bracia i siostry, i czynią to skutecznie, wyczuwając gdzieś tam palcami, powiedzmy, kręgosłup i jego tam, czy wypadnięcie, wysunięcie dysku, czy też inne rzeczy, które się dzieją z kręgosłupem, ale to już jest, powiedziałbym, ryzyko człowieka, który chce się poddawać ich praktykom, bo może dojść naprawdę do uszkodzenia ciała, do uszkodzenia rdzenia kręgowego, zerwania i spędzenia całe życie na wózku, a nawet śmierci. Odróżniłbym tych ludzi, którzy gdzieś tam mieszkają na wioskach, z dziada, pradziada, przekazywana ta umiejętność z ojca na syna, powiedzmy, trudnią się tym. Niekoniecznie musi mieć to podłoże okultystyczne. To jest ryzyko człowieka, który się do nich udaje. Ja osobiście bym się nie udał. Też mam problemy z kręgosłupem. Natomiast powiem wam, że do takiego jednego kręgarza zadzwoniłem osobiście. I powiedziałem mu taką rzecz, że mam problemy z kręgosłupem, mam przepuklinę kręgosłupa. Żeby mi udzielił pełnych wskazówek, czy mógłby mi na przykład w jakiś sposób pomóc nastawić ten kręgosłup, on powiedział mi taką rzecz. Jeżeli pan ma rzeczywiście przepuklinę kręgosłupa, to niech pan nie pozwala nikomu wkładać rąk na ten kręgosłup, ponieważ tą dolegliwość usuwa się jedynie operacyjnie. Więc pomyślałem sobie, no uczciwy człowiek. Nie chciał na mnie zarobić, oczywiście nie udałem się do niego, ale powiedział mi, jak to faktycznie wygląda. Był na tyle uczciwy, że ja do tego rąk nie będę przykładał i niech pan nie pozwoli nikomu, żeby on panu dotykał swoimi rękami kręgosłup, nie? Więc dlatego odróżniłbym jednak kręgarza od chiropraktyka, który powiedzmy manipuluje tą energią witalną, energią innate, która wynika ze źródeł spirytystycznych i który też, jak czytaliśmy, gdzieś tam szuka wspomożenia, wskazówek w duchach przodków, w duchach osób zmarłych, w tym wypadku doktora Atkinsona. Tyle na temat chiropraktyki jako źródła medycyny niekonwencjonalnej. Tak to się nazywa, medycyna niekonwencjonalna. Podobna metoda, kochani, do chiropraktyki, metoda Reiki. Nie wiem, czy ktoś słyszał. Bardzo popularna w dzisiejszych czasach energia miłości, zdrowia i bogactwa, która polega, ta metoda między innymi jest to metoda uzdrowienia. I jak zobaczycie, jak widzicie, również w tych trzech aspektach życia, w tym podejściu holistycznym medycyny wschodniej, gdzie nie leczy się, powiedzmy, danego organu, ale próbuje się doprowadzić do równowagi energetycznej w całym ciele człowieka jako tego cząstki całego makrokosmosu bezosobowego Boga. To ma oczywiście podłoże okultystyczne, o czym, kochani, wspomnę i będę chciał również zwrócić wam na ten problem, na tą metodę leczenia uwagę od strony osoby, która się tym zajmuje. Co ona proponuje, bo to jest często istotne. Wiecie, nasze zrozumienie, nasze poglądy, a ich spojrzenie na metodę Reiki, metoda ta ma początek od pewnego Japończyka, który nazywał się Usui Reiki. On był prekursorem tej metody. Kochani, kilka słów wstępu na temat płynącej w nas energii według tego wierzenia, według tej metody. I na przykład, jeżeli odczuwamy zmęczenie, oznacza to, że przepływ energii jest zahamowany. Prawdopodobnie napotkała ona na blokady energetyczne, węzły, które tworzą się w czakrach. Padło tutaj słowo czakry. Ja jak jestem zmęczony, nie uważam, żeby nastąpiły jakieś we mnie blokady energetyczne, węzłów energetycznych, tylko po prostu jestem zmęczony. Całodziennym dniem pracy, wysiłku fizycznego, psychicznego udaję się na wypoczynek i na następny dzień staję do życia o siłach, które daje mi Pan Bóg i nie trzeba we mnie sprowadzać do naprawy, witalności mojego organizmu, sił kosmicznych, sił zewnątrz. Po prostu wypoczywam, działam dalej, tak mnie Pan Bóg, jak i was, kochani, stworzył. Co to są te czakry? Widzicie, to jest cała religia związana z hinduizmem. Otóż reiki i nie tylko, niektóre wierzenia hinduistyczne uważają, że przez ciało człowieka, a właściwie wzdłuż całego układu nerwowego centralnego, przez mózg, przez cały kręgosłup, aż do końca kręgosłupa, do kości ogonowej, przechodzą tak zwane wirujące koła, wirujące wokół osi kręgosłupa, które dzieli się na tak zwanych siedem czakr. Te czakry zostały odpowiednio nazwane. Wirują one wokół kręgosłupa. Wierzysz w to albo nie wierzysz. Tego nikt nie dowiódł empirycznie. Tego nikt nie dowiódł w sposób naukowy, medyczny. To są, kochani, to jest sfera wierzeń. Wierzeń parareligijnych, paramedycznych. Zwróćcie uwagę na symbolikę tych czakr. Ja myślę, że my spotykamy się codziennie z jakąś symboliką, nie mając tak naprawdę świadomości, co ona oznacza, czy co kryje się pod tymi symbolami. Tu jest jakby gwiazda Dawida. Tu są, kochani, różne stylizowane kwiaty. Kto by pomyślał, że to ma związek z czakrą, czy to ma związek po prostu z okultyzmem, prawda? Jest tego tyle w naszym życiu codziennym, że trudno się w tym wszystkim połapać i trudno po prostu o tym wszystkim wiedzieć. Dlatego dzisiaj pogłębiamy tą wiedzę. Następne zdjęcie. Tu jest opis tych siedmiu głównych czakr, bo są też inne czakry poboczne. To wierzenie dzieli, jak wspomniałem już, wzdłuż kręgosłupa, kręgosłup występują wirujące dookoła niego czakry i każda czakra jest tam, coś symbolizuje, jest za coś odpowiedzialna. Weźmy tą tutaj lepiej widzącą, czakra splotu słonecznego Manipura, żółta. Lśniący klejnot, wola, metabolizm, władza, poczucie własnej wartości, wzrok, ogień, płatki lotosu, dźwięk, ram, archetyp, wojownik, władca, wół roboczy, popychadło. A więc widzimy, że odnoszą się te czakry do nie tylko do ciała, ale także do duszy i do ducha człowieka. Bracia i siostry, przechodzimy do reiki. To w ramach wstępu, o co chodzi. Natomiast przejdźmy dalej, na czym polega metoda uzdrowienia reiki, metoda związana z czakrami. Otóż wyznawcy uzdrowienia przez reiki wyznają, że wszyscy posiadają takie czakry. No to ja mogę powiedzieć, że nie, że ja uznaję, że takich czakr nie posiadam, dlatego że jest to sfera wierzenia. Jeżeli w to wierzysz, to możesz sobie to wierzyć. Oraz, że wszystkie one funkcjonują, jednak są one w różnym stopniu wydajne i nie każdy jest obdarzony tak subtelną wrażliwością, żeby móc dostrzec czakry. A więc trzeba posiadać subtelną wrażliwość, aby móc je w ogóle zobaczyć. Ci, którzy mają taką umiejętność, opisują je jako centra energetyczne, które obracają się niczym koła światła, a każde z nich promieniuje innym kolorem. Im szybciej się obracają, tym większa energia emanująca. Wszelkie blokady i ograniczenia w przepływie energii życiowej powodują dysharmonię całego organizmu, czyli znowu widzicie ta sama śpiewka. Blokady, zatory energetyczne, które powodują ograniczony przepływ energii i dysharmonię przez to całego organizmu. To jest wierzenie. Przez to powstają choroby, niepokój, czy chwiejność równowagi emocjonalnej. Jeśli tylko poznasz zasady funkcjonowania czakr, to dzięki temu dostrzeżesz swoje blokady, a także nauczysz się ich pozbywać. No, w zależności kto w co wierzy. Jak wspomniałem, czakr jest 7. Pierwsza czakra korzenia, lokalizacja, podstawa kości ogonowej, kolor czerwony, zadanie, bycie w pełni cielesnym i tak dalej. Nie będę tego odczytywał. Jest to na wykresie. Pomimo tego, że energia czakr jest bardzo delikatna i niematerialna, to musisz to uwierzyć, że przenika ona wszystkie aspekty twojego życia, czyli ciało, ducha i duszę. A więc znowu wracamy do podejścia holistycznego, orientalnego, wschodniego. Wszystkie aspekty funkcjonowania człowieka, ciała, duszę i ducha. Przenika ona wszelkie aspekty twojego życia. Dlatego ważne jest, żeby być świadomym jej wpływu. W terapii Reiki, która jest leczeniem ezoterycznym, czyli okultystycznym, wykorzystującym intuicję i tak zwane ciała subtelne. Kochani, te ciała subtelne, duchowe, my nazywamy po imieniu. Są to demony, są to siły ciemności. Doskonałymi kanałami przewodzącymi energię są czakry. Istnieje ich poza 7 najjaśniejszymi duża ilość w różnych częściach ciała. Na tyle, jeśli chodzi, kochani, o wiarę, że te czakry w ogóle istnieją. Ja w to nie wierzę. Natomiast, jak wspomniałem, chciałbym jeszcze tutaj spojrzeć na tą paranaukę uzdrowieńczą od strony osoby, która się tym zajmuje, a mianowicie nauczyciela i mistrza metody Reiki. Mówi on między innymi tak. Synchronizowanie, odblokowanie czy też oczyszczenie czakr daje możliwość osiągnięć równowagi energetycznej, emocjonalnej i fizycznej. A więc w trzech aspektach funkcjonowania człowieka: ducha, emocje duszy i fizycznej ciała. Reiki jest nazywana energią miłości, zdrowia oraz bogactwa. No ciekawe, nawet uzdrowienie, kochani, w sferze bogactwa. Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, czy jest to okultyzm, czy nie, to idziemy dalej. Proces oczyszczania może zainicjować odpowiednio przeszkolona oraz dostrojona energetycznie osoba. Wiecie, oni używają tutaj takich stwierdzeń, żeby zaciemnić człowiekowi, o co naprawdę im chodzi. Co to znaczy dostrojona energetycznie osoba? To znaczy osoba medium pod wpływem działania sił ciemności. Ona tylko może, powiedzmy, nazwijmy go po imieniu, mistrz Reiki, może tylko zająć się procesem oczyszczania, może go zainicjować. Dalej. Mistrz i nauczyciel Reiki inicjuje proces oczyszczania poprzez odpowiednie ukierunkowanie energii potoku wschodzącego. W tym celu używa się wahadła, które powinno być wahadłem emitującym. Doskonale do tego nadaje się wahadło Karnak, zwane również wahadłem egipskim. Wygląda to jak pion murarski. Wiele osób, 98%, odczuwa różne zmiany cieplne w ciele podczas trwania tego zabiegu, odczucie ciepła, mrowienia, chłodu, a nawet dotyku. I tutaj chciałbym się przy tym zatrzymać, kochani, bo w swoim życiu, ja myślę, jak i wy, spotykacie się bardzo często z takim podejściem ludzi do tego, którzy opierają swoją wiarę, jakieś doznania duchowe na tym, co w jaki sposób tam odczuwają. A czułem ciepło, a czułem mrowienie, a czułem przepływ jakiejś energii. Kochani, chcę wam zwrócić uwagę, że to nie zawsze pochodzi od Ducha Świętego. Może być to mylne postrzeganie, że zabieg odczucia ciepła, mrowienia, chłodu, a nawet dotyku odczuwają osoby, które poddają się uzdrowieniu metodą Reiki. Przy metodzie Reiki jest również istotne odpowiednie oddychanie. Głębokie oddechy przez nos, wdech, wydech dłuższy wzmacniają przepływ energii w głównym kanale energetycznym. Odblokowanie czakry może nastąpić w kontakcie bezpośrednim lub nawet na odległość. Jeżeli osiągnąć szczęście i zdrowie, jeżeli chcesz osiągnąć szczęście i zdrowie, pozbyć się nałogów oraz doprowadzić swoje życie do równowagi, pozbywając się różnych obciążeń, jak na przykład problemów w nauce, czy też problemów finansowych, lub chcesz pobudzić naturalne zdolności samoregeneracji i samouzdrowienia, to jest też głęboko zakorzenione w wierzeniach wschodu, twojego organizmu może skorzystać z oczyszczenia i odblokowania swoich czakr. I tutaj oczyszczanie i odblokowanie czakr przeprowadzam zgodnie z tradycją wschodnią. Dlatego otrzymujesz gwarancję skuteczności oraz trwałości tego procesu. No, ciekawe. Dalej, ten mistrz Reiki mówi tak, co się zmieni, gdy oczyścisz te czakry? Po pierwsze, wzmocnisz swój stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Doznasz uczucia bezpieczeństwa oraz stabilności. Uaktywnisz proces samoregeneracji organizmu, samouzdrowienia. Zaczniesz przyciągać do siebie dobrobyt materialny, zdrowotny i uczuciowy. A więc powodzenie, twoje szczęście, zdrowie, wszystko właściwie zależy od oczyszczenia czakr przez mistrza Reiki. Pozbędziesz się wszelakiego rodzaju podpięć wampirów energetycznych, klątw, złych ok oraz uroków. Uwolnisz się od starych negatywnych wzorców zachowania, odczuwania reakcji. Przepełnisz się pozytywną energią, która będzie równoważyła cię na wszystkich płaszczyznach życia, wprowadzając do niego miłość, pokój oraz dobro. Brzmi pięknie. Pamiętaj, że w przyrodzie podobne przyciąga podobne. Znamy to stwierdzenie skądś, pamiętacie? Mówiliśmy o homeopatii. Podobne leczy się podobnym. Oznacza to, że otaczasz się pozytywną energią, przyciągasz będziesz do siebie jeszcze więcej pozytywnej energii, odpychać to, co złe, to, co niedobre. Nie wiem, może wystarczy. Myślę, że już nikt z nas nie ma co do tego wątpliwości, czym jest Reiki. Kochani, ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś miał z tym do czynienia albo żeby ktoś parał się w ogóle uzdrawianiem Reiki. Wiele rzeczy wchodzi do kościoła, wiele rzeczy pod płaszczykiem takich różnego rodzaju sloganów. Myślę, że warto być dociekliwym jak bracia w Berei i dociekać, jak się rzeczy mają, dociekać źródła pochodzenia, dociekać z jakiej energii się korzysta, jakie się ma motywacje, co jest źródłem tej energii i tak dalej. Metoda Reiki, spotkacie się z nią często, jest ona teraz bardzo modna na czasie, więc dlatego pozwoliłem sobie dotknąć tego tematu. On to opisuje, co się zmieni, gdy oczyścisz każdą z tych siedmiu czakr, między innymi, gdy, mówi tak, gdy oczyścisz jedną z czakr, czakrę trzecią, to podniesie się twoja wibracja ciała, która gwarantować będzie możliwość dalszego, trwałego i prawidłowego rozwoju duchowego. Czyli jeszcze głębsze wejście w okultyzm, magię. Przestrzegam, zapamiętajcie, metoda uzdrawiania, metoda Reiki. Powiązana jest także z innymi wierzeniami. Są kursy tego typu, kursy na przykład Kundalini Reiki. W jednych z wierzeń wschodnich kundalini jest to wąż, który jest zwinięty w kłębek u nasady kręgosłupa z ogonem wsadzonym do swojej własnej paszczy i przestrzegają okultyści przed tym, żeby po prostu takiego węża obudzić, ponieważ sieje on spustoszenie w organizmie człowieka. Trzymajmy się jak najdalej. Szczęście moim jest blisko Boga, wszelkie powodzenie zależy od Pana Boga i od mojej postawy, kochani w życiu, od mojej postawy. Jeśli chcę być błogosławiony, to mamy przecież warunki błogosławieństwa i przekleństwa wymieniane chociażby w księgach mojżeszowych. Pan Bóg przestrzega przed dotykaniem się tego rodzaju praktyk. Tak naprawdę, co byśmy z tego wschodu tam nie dotknęli, to zdecydowana większość jest, kochani, zaprawiona magią, czarami, wróżbiarstwem, tak jak przestrzegał Pan Bóg przez Izajasza w 2:6. Pełno tam wśród nich wróżbitów wschodu. Masaż receptorów stóp, czyli tak zwana refleksologia. No jeszcze zdążymy. Kochani, ja mówiłem na temat irydologii, o jej okultystycznym podłożu, gdzie w tęczówce oka, jak wierzą irydolocy, mają odbicie wszelkie organy znajdujące się w ciele człowieka. Tak wierzą irydolodzy. Natomiast refleksjolodzy, specjaliści od masażu stóp, wierzą, że to odbicie wszystkich organów i narządów człowieka ma umiejscowienie na jego stopie. Mało tego, jak wcześniej czytaliśmy, nie tylko na stopie, ale nie tylko są mapy stóp, ale są mapy rąk, mapy twarzy. Ja powiem wprost. Ludzie wróżą ze wszystkiego. Wróżą z oczu, wróżą ze stopy, wróżą z twarzy, wróżą z dłoni. Wróżenie zresztą z dłoni, z linii papilarnych znane, nazywa się chiromancją. Wiecie, nie będę się długo nad tym tematem rozwodził, bo źródło i zasada działania jest dokładnie taka sama. Przez wierzenie, że na stopie człowieka przez dotyk i ruchy wibracyjno-okrężne, masowanie tych pewnych sfer stopy człowieka, fragmentów, gdzie ma odbicie każdy narząd, tak naprawdę dokonujemy leczenia narządu, który rzeczywiście jest w organizmie człowieka. Tylko że problem jest w tym, że medycyna nie stwierdza żadnych powiązań i żadnego przełożenia się organów wewnętrznych człowieka na jego stopę. Czyli znowu tutaj trzeba w to uwierzyć. Ja w to nie wierzę. Kochani, dla mnie jest to wyraźna sfera okultyzmu, ponieważ ta nauka również ma swoje korzenie sprzed kilku tysięcy lat w Chinach. Podobna zresztą zasada do działania akupunktury i akupresury, z tym, że w akupunkturze używa się igieł, natomiast w akupresurze również masażów wibracyjnych palców. Oczywiście chodzi tutaj o odblokowanie znowu czy meridianów, czy czakr, punktów energetycznych, aby umożliwić w ciele organizmu przepływ energii życiowej, która ma doprowadzić do równowagi wszechobecnym, bezosobowym Bogiem makrokosmosem. A więc ewidentnie i wyraźnie jest to okultyzm i tutaj nie ma nad czym, kochani, dyskutować. Mogę tylko odnieść jako zgłębienie tematu na temat masażu stopy. Kochani, mogę tylko odnieść do książki Samuela Pfeiffera Czy zdrowie za wszelką cenę? Polecam tą książkę. Lekarz medycyny konwencjonalnej, nasz brat w Chrystusie Samuel Pfeiffer, Szwajcar, opisuje dość dokładnie, dość szczegółowo, razem powołując się również na opinię refleksjologów. To tyle. Tutaj macie, no, też schemat i dokładne rozmieszczenie, gdzie ma odbicie, jaki organ ciała na stopie. I tak jak wspomniałem, masaż tych punktów powoduje leczenie nie tylko tego organu, ale leczenie holistyczne według pojęcia wschodniego, a więc leczenie w sferze ducha, duszy i ciała i doprowadzenie do równowagi energetycznej z kosmosem. Słowo Boże mówi, że jest władca na powietrzu, władca tego świata, który został strącony przez Boga na ziemię wraz z 1/3 upadłych aniołów, zwanych demonami. On rządzi na powietrzu, więc nie wiem, o jakie wyrównanie energii w kosmosie chodzi. Dla mnie jest sprawa oczywista, jasna. Jest to działanie w sferach ciemności, w sferach okultyzmu. Akupunktura, kochani, ale myślę, że to temat też dość długi, dlatego tylko zaznaczę kilkoma slajdami. Będziemy o tym mówić na następnych zajęciach, ponieważ czas dobiega końca. Jeśli Bóg pozwoli, to po prostu przejdziemy do tych tematów akupunktury, akupresury. Powiem tylko tyle, że zasada działania jest dokładnie taka sama, jak w tych wszystkich wierzeniach, o których wcześniej wspomniałem. A więc wierzy się w to, że choroba jest skutkiem zablokowania punktów energetycznych znajdujących się na ciele człowieka, które nazywają się meridianami, jak w przypadku na przykład akupunktury. Chińczycy wierzą, że przez ciało człowieka przebiegają tory energetyczne, w których występują punkty zwane meridianami, i odblokowanie tej energii polega na tym, nakłuciem igłą dokładnie w tym punkcie, i każdy z tych punktów jest odblokowywany, aby energia wszechświata, energia qi, jak to mówią Chińczycy, nazywają ją, przepłynęła swobodnie przez cały organizm i zsynchronizowała się z energią z kosmosu. Oczywiście wierzenia okultystyczne, te całe zestawy igieł, to są igły złote, srebrne, stalowe, różnych długości, to, kochani, ma wszystko podłoże w okultyzmie. Może dotąd na tym zakończymy. Przejdę do tego tematu może w następnych za miesiąc wykładach na temat zagrożeń okultyzmu, jeśli Pan Bóg pozwoli. A dzisiaj jeszcze obiecałem Wam pokazać zdjęcie wilka z fotopułapki, które zostało zrobione tutaj niedaleko w okolicach Lubięcina, Chełmka. To już tak poza tematem, kochani, muszę Wam powiedzieć, że jest to plaga. W lesie praktycznie innej zwierzyny to już jest jak na lekarstwo. Natomiast wilków u nas mnogo. Coś na temat wilków mówi również Słowo Boże, prawda? Że przychodzą w owczej skórze i niestety porywają owce przez ich naiwność, przez ich niewiedzę. Myślę, że to samo odniesienie możemy użyć do tych nauczycieli, tych różnych, kochani, metod uzdrawiania, metod, które prowadzą do, zamiast, jak to mówią, do radości, do szczęścia, do pokoju, do dobrobytu, tak naprawdę otwierają furtkę diabłu do demolki w naszym życiu, i to w każdym aspekcie funkcjonowania człowieka, ciała, duszy i ducha. A przecież apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan 5:23 mówi, że całe ciało, dusza i duch powinny być przygotowane i bez nagany, bez zmazy, bez skazy na przyjście pańskie. Tak? Więc każdy aspekt funkcjonowania człowieka w każdym wymiarze jest istotny dla Boga. Jako ludzie wierzący nie powinniśmy się dotykać tych rzeczy związanych z okultyzmem. Często to czynimy przez niewiedzę. Tak jak wspomniałem tutaj o czerwonej nitce, o kabale, o modzie, często wzorowaniu się na modzie celebrytów. Ostrzegam przed tym młodzież. Nieświadomie wchodzimy pod działanie silnych amuletów, silnych oddziaływań Królestwa Ciemności. Może to doprowadzić do opłakanych skutków, nawet w skrajnych wypadkach do związań duchowych. Kochani, nie tą drogą, w drugą stronę. Ale tak jak mówię, świadomość, wiedza jest nam potrzebna, abyśmy pewnych rzeczy się nie dotykali. Ja myślę, że tak też w rozmowie to wynikało, w przerwie, że tutaj mówicie, kochani, że nie mieliście na niektóre tematy w ogóle jakiegoś zdania, w ogóle pojęcia, że to oznacza, czy to funkcjonuje. Nie, bo tak jest. Ja tutaj nie mówię tutaj jak jakaś formia przytyku czy oskarżenia, ale myślę, że to tym bardziej zachęca mnie do tego, żeby jednak prowadzić te lekcje, te wykłady, i tylko i wyłącznie po to, nie po to, żeby się tego uczyć, tylko żeby się przed tym chronić, żeby wiedzieć, jakie to ma znaczenie, prawda? Nie dotykać się tych rzeczy. A żeby nie dotykać się, trzeba wiedzieć, że za tym wszystkim stoją siły okultystyczne, siły ciemności. Zanim się będziemy modlić jeszcze na koniec, pokażę Wam to zdjęcie. Jak mi się uda. Milenka, chodź, pomożesz mi, bo ty jesteś u nas w domu informatykiem biegłym. Tata, to jest tylko twoim uczniem. Pomóż mi wyjść na ten. Dobra, okej, okay, dziękuję. To jest, kochani, zdjęcie, które zostało zrobione przez mojego kolegę, właściwie przez fotopułapkę, którą postawił w lesie w okolicach Chełmka. Jako ciekawostka już na zakończenie. Tego drapieżnika poznajecie, nie? Bury Wilczysko. Godzina 10.11, 17 października, więc 10 dni temu Wilczysko, basior stary, pałętało się po lasach okolic Nowej Soli. Powiem wam, że jest ich coraz więcej, dlatego zwierzyny jest bardzo mało w lesie. Kilka lat temu naliczyłem watachę na śniegu świeżym na Ponowie, liczącą 7 sztuk wilków. Stają się coraz bardziej zuchwałe, włącznie z takim zuchwałym podejściem do ludzi. Nie straszę was w okresie grzybobrania, bo grzyby się pojawiają, żebyście nie chodzili do lasu, bo jednak jakiś tam instynkt samozachowawczy ten wilk ma, ale jako ciekawostka powiem, że jako któreś pokolenie wilków, które się rodzi, do których się już, na które się nie poluje, nie strzela się do nich, więc one ten instynkt przed człowiekiem obawy gdzieś zatracają i stają się coraz bardziej zuchwałe, stąd przypadki już pogryzień wilków gdzieś tam w Bieszczadach, nawet dzieci, prawda? Dlatego jako ciekawostkę podaję, że są u nas i te zwierzęta, dlatego wracając do tematu, bioróżnorodność nie powinna polegać tylko na tym, żeby jedne gatunki preferować, drugie nie, a wilk jest też związany z zwierzeniami. Tylko, żeby ich było jak najwięcej na odpowiednim poziomie. Miałem jeszcze przedstawić film, ale chyba, że jeszcze 10 minut wytrzymacie, no to pokażę wam film odnośnie tego, co mówiłem. Nie mówiłem na temat akupunktury, ale kochani, to będzie takie podsumowanie. Jest to po prostu prowokacja dziennikarska, kiedy jeden z dziennikarzy sfingował sobie badanie lekarskie, mianowicie, że jest chorym człowiekiem i z tym badaniem poszedł do profesora nefrologa, który powiedział mu wprost, że na podstawie tego opisu nadaje się pan na dializę nerek. A teraz zobaczycie, w jaki sposób do tego podchodzi człowiek, który zajmuje się tego typu praktykami, o których dzisiaj wspominałem, prawda? Są tam elementy chiropraktyki, akupresury, innych wierzeń, wahadełko, kula. Zwróćcie uwagę, ewentualnie potem jeszcze kilka wniosków, bo z tego typu ludźmi możecie się spotkać, chociaż przestrzegam, żeby w ogóle mieć z nimi cokolwiek do czynienia. Wstęp będzie bardzo głośny, nie przestraszcie się, a później już powinno być dobrze. Kochani, potrzebny komentarz czy nie? Tu macie wszystko w jednym, prawda? Te rzeczy, o których mówiłem, łącznie z makrobiotyką, sprytnie unika odpowiedzi, jak jedna, jak pani redaktorka mówi o tym przypadku, że jej koleżanki dziecko zmarło w wieku 7 miesięcy. On odpowiada, no to pewnie jadła majonez. I to tak, i to było przyczyną. Wiecie, tak krótko skomentuję, bo oczywiście przestrzegam przed odwiedzinami tego typu ludzi. On tam między innymi, co jest charakterystyczne dla tego typu tak zwanych lekarzy, pseudolekarzy, uzdrowicieli, że im nie są potrzebne żadne wyniki badań, prawda? On ignoruje wyniki badań lekarzy, diagnozy lekarzy, ponieważ dla niego to jest wprowadzanie w błąd, to jest śmieszne. On ma inne zupełnie wierzenia i na czym innym zupełnie się opiera, prawda? Na wierzeniach wschodu, na odblokowywaniu czakr, meridianów. Pokazywał to, no, wiadomo, z jakimś skutkiem. Więc oczywiście stara śpiewka, równanie nóg, też się z tym spotkałem, kochani. Mi też kiedyś ktoś, mi to z ludzi wierzących, próbował mnie tam nade mną się modlić, wiecie, i kazał mi usiąść na krześle i zaczął od tego, czy mam równe nogi, równe stopy, to już sobie skojarzenie nie przyszło jednoznaczne, nie? Także możecie to się spotkać nawet z takimi praktykami, wdzierają się one, wchodzą do kościoła. Czerpie się z tradycyjnej medycyny Indii lub jak w przypadku równania nóg Chin. Mówi, że To jest naprawdę bezpieczne, sprawdzone tysiące lat tradycji. Nakazuje zaufać medycynie chińskiej. Kluczem do uzdrowienia nerek ma być odblokowanie meridianów i czakr. Wbija mu palce, żeby sprawdzić, czy meridiany, czy czakry są odblokowane. Jeśli poczuje ból, to znaczy, że jeszcze nie trzeba masować. Inna rzecz, że wbija mu te palce w kość obojczykową. Wiadomo, jak to boli, prawda? Do terapii nerek dołączył szklaną kulę, niebieski kwarc. Energia z niego pójdzie do nerek. Kulka ma moc, którą, jak przekonuje uzdrowiciel, otrzymała od naszyjnika. Naszyjnik kupił w Indiach, gdzie miał go naenergetyzować w jakimś świętym miejscu, w jakiejś świątyni. I ten naszyjnik ma moc przekazywania energii innym przedmiotom, na przykład szklanej kulce. Niektórzy doznają od tego wizji. Człowiek trzymał kamień i widział duszę w formie symbolicznej białej gołębicy, jak on to stwierdza, jak w Ewangelii, dodaje znawca tematu, aby uspokoić ludzi. Zobaczcie, szatan przybiera postać anioła świetłości. Potrafi nawet się zamanifestować demon w postaci białej gołębicy. Nie jest to dla niego żaden problem. Czy osoby tego doświadczyły? Jak dodaje, osoby niezwykłe, wyjątkowe. A ta niezwykłość i wyjątkowość polega na tym, że te osoby medytują. Zajmują się medytacją transcendentalną i wchodzą w wyższe stany świadomości. No, mówi też, że podstawą zapobiegania wszystkich problemów piersi jest masaż. Mówi, że na mamografię chodzić nie wolno. Skojarzcie to z tym filmem, który wam pokazywałem niedawno odnośnie irydologii. Irydolog również doprowadził kobietę praktycznie, że do śmierci, ponieważ nie kazał jej chodzić na mamograf, leczył ją swoimi metodami. Czy pan wie, że w szczepionkach jest rtęć? No oczywiście to, gdzie pan żyje, w jakim świecie, większość nowotworów jest skutkiem nienawiści, żalu, urazy. 10 do 15 lat żalu, urazy i pretensji jest raka. Więc widzicie, tu też przejawia się gdzieś to podejście holistyczne, podejście do leczenia całego człowieka, duszy, ducha i ciała. Dziennikarka wtrąca, że dziecko mojej przyjaciółki umarło na raka w wieku 7 miesięcy, znachor zmienia temat, mówi, bo jej mama żywiła się w ciąży majonezami. Zadaje redaktor pytanie, czy jest to medycyna chińska, czy hinduska. Te zabiegi, które stosuje, on po chwili zastanowienia mówi, że no jest to mój wynalazek. 4 godziny w oparach absurdu konkluduje redaktor, dziennikarz. Kochani, kończąc już, przestrzegam, że naprawdę nie każdy masaż ma podłoże medyczne. Nie każdy uzdrowiciel, nie za każdym uzdrowicielem stoją, wiecie, stoi Pan Bóg. Większość z nich niestety cierpie z sił okultyzmu, z różnych praktyk. Wiecie, tu jest takie podejście, trochę było w tym takie troszeczkę przez tych redaktorów, żeby po prostu go może bardziej ośmieszyć. Ja bym jednak przestrzegał w taki sposób poważny, żeby nie mieć nic wspólnego z tego rodzaju praktykami, z tego rodzaju ludźmi. Naprawdę być człowiekiem dociekliwym, gdzie się udajecie. Niech naszą uwagę zwraca to również, że człowiek, który mówi, że nie potrzebuje żadnych diagnoz, żadnych badań, już jest podejrzany, prawda? Bo każda diagnoza lekarska jest pomocna, jest przydatna. Przestrzegam przed tego rodzaju praktykami i udawanie się do tego typu uzdrowicieli. Oni często przypisują sobie również różnego rodzaju tytuły, lekarzy. Jak to pokazywałem na przykładzie irydologa, który swoją wiedzę nabył na 2-tygodniowym kursie w Kuala Lumpur w Malezji. Można taki kurs odbyć również przez internet. Nie trzeba nawet tam jeździć. Przyślą wam kawałek papieru, który mówi, że skończyliście kurs irydologii, jesteście irydologiem i założyć działalność gospodarczą w Polsce nie ma problemu. Jest wiele oszustów, wielu szarlatanów. Nie każde drzwi, na których pisze gabinet, są gabinetem lekarskim stricte. Wiecie, wielu jest dzisiaj tego typu szarlatanów, uzdrowicieli, pomagaczy ludziom, którzy tak naprawdę nie dość, że mogą zaszkodzić sferze ciała, to mogą też człowieka wpędzić, wsadzić, otworzyć drzwi w okultyzm i człowiek będzie miał jeszcze większe problemy, nie tylko w sferze ciała i zdrowia cielesnego, ale w tej sferze duchowej. Przestrzegam przed tym ciąg dalszy, jeśli Pan Bóg pozwoli, w ostatnią sobotę kolejnego miesiąca. A teraz chciałbym, abyśmy stali, pomodlili się, podziękowali Bogu za ten wspólny czas.